Dzień dobry, witam na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. W dzisiejszym porządku obrad jest Zagłębiowski Szpital Kliniczny, omówienie bieżącej działalności posiedzenia, posiedzenie wyjazdowe. Drugi punkt jest opiniowanie materiałów sesyjnych i trzeci sprawy różne. Na początku chciałam przywitać panią wiceburmistrz, panią Skibę, z zarządu pana Dariusza Jorka i państwa radnych, panią z biura rady. Ktoś, jakieś wnioski?
I panią naczelnik, jeszcze pani.
I pani naczelnik, ja oczywiście pani naczelnik z Wydziału Polityki Społecznej. Możemy przejść do pierwszego punktu, w takim razie Zagłębiowski Szpital Kliniczny, omówienie bieżącej działalności. I mamy informację, że jest przygotowana prezentacja, więc w takim razie byśmy chcieli, żeby pan tutaj zarządu.
Dobrze, że państwo są rzadko, albo pierwszy raz w takim składzie gościcie u nas.
Pierwszy raz
chyba.
Próby były.
Proszę?
Ale próby były, tak.
Tak. Zaproszenia też były coroczne dla nas.
To tak jest, wie pan, ja się czasem zastanawiam, ile my gdzie na zewnątrz mamy występu. Wszyscy nas proszą, zresztą myślę, że prezentację, którą żeśmy przygotowali, to miałaby zobrazować, co się wydarzyło w naszym szpitalu tak naprawdę na przestrzeni czasu, na jakim etapie jesteśmy, co jest przed nami. Jak widzicie państwo, rząd się mierzy ze zmianą systemu wprowadzenia nowych przepisów. Trzykrotnie podchodzili pod decyzję rządu, jakoś nie przeszły. My przeprowadziliśmy proces restrukturyzacji, a oni chcą dopiero go przeprowadzać w Polsce. My przeprowadziliśmy go udanie, a w Polsce, jak wszyscy wiecie, no wszystko wokół kuleje. No ale to tak jest, że my żeśmy przychodzili do szpitala, przyszedłem tu na początku 2017 roku. Jak popatrzyłem na to, co się dzieje w szpitalu w tamtym czasie, no to jest taki właśnie wynik, co się dzieje i jak wyglądało. Ale żeby przejść do liczb, bo one wskazują cały obraz, szpital, jak państwo widzicie, z roku na rok, nim żeśmy przyszli do szpitala, strasznie się zadłużał. Stan zadłużenia szpitala na 1 stycznia 2017, czyli jak przyszedłem tutaj do szpitala, wynosił 63 miliony na minucie. Jak popatrzymy dalej, jaki stan tego szpitala był. Ostatni wynik za 2016 to wynik prawie minus 9 milionów na działalności ogólnej. Katastrofalna infrastruktura szpitala, brak sprzętu, brak nowych technologii, wynik na działalności medycznej, czyli tej podstawowej, także ujemny, problemy z realizacją kontraktów, czyli brak kadry, łatanie dziur, no stan tragiczny. Ja pamiętam do dzisiaj pierwsze spotkanie w Centrali Narodowego Funduszu, jak przedstawiłem dane szpitala, to prezes Narodowego Funduszu mówił, miałeś Darek, zamknij ten szpital, bo to przecież nie ma sensu. No my żeśmy przyjęli te założenia, że zresztą mało kto nam wierzył. Ja pamiętam swoje wystąpienie pierwszy raz na sesji Rady Powiatu w 2017 roku, gdzie przedstawiłem program naprawczy. Według mnie przegoniliśmy ten program naprawczy. Większość się pukało, że przyjechał jakiś nawiedzony człowiek, albo marzyciel i nic z tego nie wyjdzie. No ale popatrzmy, przejdźmy, zacznę od ekonomii, bo ona jest jakby kluczem. Proszę zobaczyć, że przychody, specjalnie jest to porównywane w dwóch zestawach, przychody w latach 2011 i 2016 no praktycznie były stabilne, z 51 na 53 miliony. Stabilność, ktoś by powiedział, że w ekonomii jest czymś eleganckim, spokojnym, bo mamy stabilną sytuację. No, w medycynie niestety tak nie jest. Jeśli medycyna ma się rozwijać, wprowadzać nowe technologie, stabilność przychodów powoduje, że tak naprawdę szpital się cofa, czego widzieliśmy stan, w którym przejęliśmy szpital. Od 2017, popatrzcie państwo, do końca 2024 wzrost prawie z 59 do prawie 200 milionów przychodów. to widać, jak te przychody wzrastały. Wynik na działalności medycznej, czyli tej operacyjnej, która jest podstawową działalnością szpitala, zawsze był ujemny w latach poprzednich. My po przejęciu szpitala w 2017, tylko w pierwszym roku mieliśmy wynik ujemny, ale zeszliśmy prawie z minus 6 do minus miliona tylko. To był pierwszy rok tej najcięższej restrukturyzacji szpitala. Jak Państwo widzicie, na ostatnich dwóch słupkach 23 i 24 wynik na działalności medycznej no przebija wszystko. Zaraz dojdę, dlaczego te wyniki wcześniejsze były tylko po 2-3 milionów, a teraz jest aż 14. To oczywiście jest wynik całej transformacji, którą szpital przechodził. Podobnie było na wyniku netto. Wynik netto całego szpitala zawsze był ujemny. Jak wspomniałem już wcześniej, za rok 2016 było to prawie minus 9 milionów. Tutaj był jakiś problem, ja jeszcze nie byłem, z odwołaniem poprzedniego dyrektora, z protestem lekarzy, pielęgniarek w obronie dyrektora, czyli w obronie tego, co no nazwijmy to jasno, było byle czym. Ja nie chcę obrażać, broń Boże, kogoś tam w tym czasie, ale ten szpital nie był prowadzony tak, jak powinien być prowadzony. Ale z drugiej strony też nie powinienem tak mówić, bo większość szpitali właśnie w takich sytuacjach jest w kraju. Jak widzicie Państwo, na wyniku netto my co roku zwiększamy ten wynik. Dlaczego ten wynik tak rośnie stopniowo, no to zaraz pokażę, w czym był główny kłopot. Oto to jest główny kłopot, który nam zostawili spadkobiercy. Czyli w grudniu 2016 roku zaciągnięto kredyt 30 milionów, ale wraz z odsetkami, bo przypomnę, że był to kredyt Magellana, bardzo mocno oprocentowany, baza 30 milionów. Tydzień po zaciągnięciu kredytu i zapłaceniu części dziur, głównie płacowych, szpital po tygodniu już się zaczął na nowo zadłużać. Ale 30 milionów kredytu zostało do spłaty. No i teraz jak popatrzymy raty pożyczki, jak były spłacane, to teraz Państwo możecie to przełożyć na wyniki szpitala globalne. Czyli szpital, nikt za szpital nie spłaca tych 63 milionów ani pożyczek. Wszystko musieliśmy wziąć na własne barki. Nikt nie dokładał nam złotówki do spłaty kredytu. No i jak Państwo widzicie, najwyższa rata 7 milionów w jednym roku. Łącznie spłaciliśmy całość zadłużenia, utrzymując się, bo Magellan już nas nie wypuścił z rąk. Poprzednicy łatwą ręką wzięli te 30 milionów, ale nie zainwestowali w to, żeby z tych pieniędzy były nowe pieniądze, tylko na pokrycie strat. Stąd te nasze wyniki dopiero w chwili, gdy schodzimy z wyniku, jak Państwo widzicie, ostatnie raty zapłaciliśmy w 2024 roku, już była ta rata mała, to pokazały się ogromne wyniki szpitala. Inwestycje. No jednym z kluczy szpitala, każdego szpitala, jest notoryczny rozwój szpitala, nie tylko w infrastrukturę, ale także w sprzęt. Łącznie, jak Państwo widzicie, bez aparatury i technologii nowej nie można zmienić jakby systemu pracy szpitala. Wprowadzając nowe technologie, zmieniamy system, skracamy czas pracy, skracają się wszystkie koszty. No i do tego oczywiście, żeby w dobry sprzęt, który się kupuje, no trzeba zmienić także kadrę medyczną. Bo nie zawsze kadra medyczna, ta, która była, potrafi pracować w nowych technologiach. Ale żeby nowa technologia przyniosła jedno i drugie, to trzeba nie tylko kupić sprzęt, który stoi, ale także taki sprzęt, który zmienia system leczenia pacjenta. Na sprzęt wydaliśmy około 30 milionów, na infrastrukturę 76. Czyli łącznie ponad 100 milionów wydaliśmy w 7 latach. Oczywiście w części środki to były środki zewnętrzne, zdobyte w różnych konkursach. W tym także udział minimalny, co prawda, samorządów, państwa bardzo minimalny, Ale do tego dojdę jeszcze. Natomiast podkreślam to dlatego, że jesteśmy w Czeladzi. Wszyscy nam zarzucają, że to nie miasto Będzin, tylko Czeladź i to, co inwestujemy, pokazujemy w szpitalu, co się zmienia. Wszyscy kojarzą z Czeladzią. Stąd myślę, że to podkreślenie, że państwo przestali jakby w ogóle nas wspierać finansowo od
ale
kilku lat.
Ale my
nie
jesteśmy miastem na prawach powiatu.
Powiem pani tak, to jest, widać, że pani dużo w polityce jest. Bo politycy potrafią odrzucić, od siebie każdą rzecz, która byłaby negatywna. A ja powiem pani tak, każdy samorząd, czy to jest miejski, gminny, czy powiatowy, mamy tych samych mieszkańców, leczymy tych samych mieszkańców i wszyscy pracujemy dla. I bez względu na to, czy do tego szpitala dostaje się ktoś z Wojkowic, czy z Szczeladzi, my leczymy ich tak samo. Leczymy ich tym samym sprzętem, tą samą infrastrukturą i bez względu na to, jak politycy chcą sobie opowiadać, kogo to jest, kto jest organem, to wspólnie powinniśmy wspierać to, co dla naszych mieszkańców jest najlepsze.
Zgadzam się z panem, ale przepraszam, że przerwę. Muszę panu powiedzieć, że samorząd ile mógł, tyle dołożył, tak panu powiem. Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, dołożylibyśmy jeszcze więcej. A dokładamy do powiatu również, bo do dróg powiatowych też dokładamy.
Myślę, że to się nadaje na sesję powiatową. Ja jestem w szpitalu i będę bronił szpitala.
Ja to
powiem pani tak, no jak ja sobie wyciągnąłem dane, państwo nas wsparli łącznie przez wszystkie lata, 2017 do 2021, bo wtedy żeście jeszcze państwo nas wspierali, średnio rocznie albo dwuletnio łącznie 975 tysięcy, to była taki jakby schemat, jak żeśmy przyszli, że około 300 tysięcy rocznie państwo będą wspomagać. Czyli...
Ale to żebyście państwo wiedzieli, do nowego ładu pisowskiego, tak? W momencie, kiedy...
I kolejny polityk się odezwał.
Nie, polityk.
Ja powiem tak, drodzy państwo, to nie chodzi o to, że ja chcę tutaj załatwić miliony, bo ja jestem świadomy tego, co się dzieje i w samorządach, i w gospodarce. Natomiast myślę, że warto jakby pochylać się wspólnie, co możemy wspólnie w jakimś zakresie zrobić. I myślę, że warto. Nieraz ktoś powie, no co to są za pieniądze tam, 300 tysięcy, bo jak dojdziemy do tych, albo mówimy o 100 milionach, to ten milion no, jest kroplą w morzu. Ale zawsze jest, tak? To jest jakby takie poczucie samorządu także wśród swoich mieszkańców, że to ułożyliśmy się nawet tą kroplą, tak? Nie apeluję do państwa jakieś nie wiadomo jakieś pieniądze. O te krople, żeby wszyscy wiedzieli, tak, my też wspieramy. Bo przecież z państwem rozmawiam, rozumiem, że możemy rozmawiać otwartym tekstem. Ale jeśli ja czuję wsparcie, to jeśli rozmawiam z mieszkańcami, czy gdzieś jesteśmy na spotkaniach, obojętnie jakich grup, to mówię, wspierają samorządy takie, takie, takie. I to nie chodzi o te ogromne miliony, ja sobie zdaję sprawę, że państwo macie też ogrom swoich zadań, których nie możecie obłożyć w 100% środkami, jakimi byście chcieli.
Ale ja mam pytanie w takim razie, jak inne samorządy wspierają?
No właśnie. Muszę powiedzieć, że to jest jakby
szansa. Czy powiat będzie?
Nie. Miasto będzie. Bo mówię o gminach. Powiat oczywiście także. Jakbym miał porównać, powiat z Będzin chyba około 6-7 milionów łącznie wyłożył. Miasto Będzin około 4-5. Pozostałe gminy.
Ten okres 2017-2020, tak?
Pozostałe gminy w mniejszym zakresie, ale na przykład Siewierz wcale nie mniej niż państwo. Oczywiście Wojkowice czy te gminy mniejsze, Bobrowniki, nie takimi kwotami, mniejszymi, nie wiem, składali się na kanetkę, na coś tam, na
COVID-19. A ja mam pytanie, czy moglibyśmy dostać takie zestawienie, żebyśmy też
oczywiście,
mogli,
że tak.
Moglibyśmy wtedy sobie zobaczyć, przedyskutować, czy jesteśmy w stanie...
Oczywiście, że tak.
Przepraszam, a globalnie wszystkie samorządy, jaka to by była wielkość?
No ja myślę, że to można by poskładać po 10 milionów. Czyli 10% tego, co żeśmy zainwestowali. I ja wcale nie, Proszę nie zrozumieć, ja oczywiście ostrzej występuję do powiatu, tutaj pan naczelnik to wie, bo ja się nie patyczkuję, bo albo ktoś chce, albo nie chce, ale odwracam sytuację i mówię tak, jeśli w 2017 ktoś pokrywał stratę 9 milionów i co roku pokrywał taką stratę i wszystkie samorządy, bo był biedny szpital, wkładały, to teraz jak jest dobry, to wszyscy mówią, a nie, no York se da radę. O, oczywiście, że mogę powiedzieć, że se dam radę. Ale ja tylko mówię o symbolicznym wspieraniu cały czas ochrony zdrowia, żeby każdy jakby miał zamysł, dobra, budujemy budżet, a to może kupimy, nie wiem, jeden gastroskop, który kosztuje 80 tysięcy, albo jeden endoskop, który spowoduje, że program krajowy, który realizujemy w badaniu endoskopii, jeden będzie kupiony przez państwa, na przykład. I to nie chodzi o, nie bardziej chodzi o taką symbolikę, że jesteśmy z wami, chcemy z wami, dobrze, my mamy teraz gorzej, bo tak jest, rozumiem, w samorządach, bo wszystkie samorządy mają problemy, ale jesteśmy z wami bez względu na, czy wam jest dobrze, czy źle. I odwrócę jeszcze jedną rzecz. Kiedyś, jak szpital był bardzo biedny, to wszyscy dawali pieniądze, ale pytam na co? Na to, że one szły dalej w kanał i szpital dalej się zadłużał. To nie lepiej dawać szpital, który się rozwija i daje coś mieszkańcom? To proszę zobaczyć, jaka to jest bardzo nielogiczne jakby postępowanie. Czyli jak jest dobrze, to nie wspomagamy, żeby było jeszcze lepiej, a jak było bardzo źle i nic z tego nie było, to żeśmy dawali.
No ale żeśmy też nie dali, że wejdę, bo to jak zaczynałem być radnym, opowiadałem, to w jakichś obskurnych warunkach się spotkaliśmy piętro wyżej z ówczesnymi członkami zarządu powiatu i wychodzili z różnymi wizjami i mieli wyliczone, ile jaka gmina ma dać, tak? Jakżeśmy zobaczyli, na co te pieniądze mają pójść, że nie ma kompletnie wizji i nie było takiego człowieka, żeby to przedstawił i żebyśmy zaufali, uwierzyli, to żeśmy tych pieniędzy wtedy nie dali, chyba żadna gmina się nie zdecydowała szczęśliwie, tak? Bo to by tylko Magellan by się cieszył, nie?
Ja się zgadzam, natomiast, że to był zły okres dawania pieniędzy.
Natomiast wtedy, kiedy się dało, i to nie mówię jako polityk, dobrze wiesz, tylko po prostu wtedy, kiedy gmina mogła, bo żeśmy inwestowali i w gminę, i w szpital, rzeczywiście po te 300 tysięcy spokojnie mogliśmy dawać. I niestety sytuacja potem samorządu no, była tragiczna, tak? A też byliśmy gminą rozpędzoną inwestycyjnie, mieliśmy poskładane wnioski, potrzebowaliśmy wkład własny i nie było tak prosto, tak? Dobrze wiesz, że gmina czas na ile może to wspiera, bo jak jest hasło, że trzeba zmienić plan zagospodarowania, bo tak, to robimy to w sekundę.
Ale ja oczywiście wszystkie powiem, tak, nie. Więc tutaj ja nie mówię, że nam się samorządowskie współpracuje. Ja nie narzekam na żaden samorząd tutaj.
Teraz to jest powiem, to, co powiedziałam na początku, tak? Na miarę naszych możliwości to możemy. To możemy.
Drodzy Państwo, to jest tak, że jesteśmy chyba w takim czasie, dojdziemy do tego na końcu. Jesteśmy w takim czasie ten szpital, w którym możemy przeskoczyć 20-30 lat do przodu. I chciałbym, żeby Państwo to zauważyli, bo teraz jest taki czas, jak dojdziemy do nowych inwestycji, to jest tak, wygraliśmy konkurs na KPO, a w otoczeniu nie wygrał nikt. Dąbrowa nie wygrała, nie wygrały największe szpitale, Parkitka w Częstochowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne nie wygrało. Jesteśmy jedyni na mapie, którzy wygrali konkurs na onkologię. 60 milionów. Razem zadanie będzie kosztować 80 kilka, bo BAT jest niekwalifikowany. Łącznie, jeśli uda nam się wygrać wszystkie konkursy, możliwe, że w ciągu roku zainwestujemy około 150 milionów w szpital i w następnym roku następne 50, czyli 200 milionów w ciągu 2 lat. My jesteśmy przy inwestycjach w ciągu 7 lat za 100 milionów. To popatrzcie, jak daleko możemy iść. A możemy iść daleko, oczywiście jak nas wszystkich na to będzie stać. Szpital oczywiście jest rentowny i go stać na dużo, może nie bardzo dużo, ale w tym okresie my myślę, że też będziemy mieli problem z uzupełnieniem wkładu, co nie jest pieniędzmi kwalifikowanymi. I KPO nie zastanawia się, tak? Cisną, żeby podpisać umowy. My sobie zdajemy sprawę, jakie to są pieniądze. Natomiast ten przeskok, który możemy zrobić, możemy w ten sposób przegonić większość szpitali w województwie. a być jednym z większych i mocniejszych szpitali w kraju. Bo to nam pozwoli ten przeskok i te wszystkie pieniądze, które są po konkursach, które już żeśmy wygrali, a które są jeszcze przed nami, przed rozstrzygnięciem, byśmy rozstrzygnęli. I to jest tak naprawdę myślenie o naszych następnych pokoleniach. Co będzie za 10-20 lat w tym szpitalu? Ale się rozgadałem, więc inwestycje w obrazie, bardzo proszę, zobaczcie, jak się zmienia szpital. Zmienia się szpital co roku coś. Natomiast oczywiście kluczem jest tak planować inwestycje, aby te inwestycje dawały nam kolejne środki finansowe. Aby tak budować jakby schemat, że z inwestycji zainwestowany to nie jest inwestycja, która tylko poprawi piękno. Dlatego jak Państwo widzicie w termomodernizacji, która w finale też daje jakieś obniżenie kosztów szpitala, weszliśmy na sam koniec. Gdyż no, kluczem dla nas były jednak inwestycje w to, co medycznie się dzieje, żeby zmieniać tą część medyczną, a dopiero później te, które dają mniejszy efekt finansowy. Żeby zmienić poziom przychodów z 50 do 200 milionów, no to one się nie zmieniają tylko dlatego, że ktoś sobie wymyślił. No muszą przyjść za tym pacjenci. Trzeba zdobyć kontrakty, wypełnić je pracą i rozliczyć w Narodowym Funduszu. Czyli jak popatrzymy sobie, że i bardzo prosto byśmy policzyli, że mamy 50 milionów mieliśmy i mieliśmy x pacjentów, a mamy 200, to bez zmian jakby dotyczących inflacji 4 razy tyle pacjentów musimy przyjąć. Albo jeszcze inaczej, nie 4 razy tyle, a może 2 razy tyle, ale w innej technologii i z rozszerzonym wachlarzem usług medycznych. Bo jeszcze ważne jest w medycynie to, co my robimy w tym szpitalu. Czy robimy tylko wyrostki, czy robimy coś szerzej, albo wszystkie procedury, które są możliwe. No i stąd rozszerzenie usług medycznych, że wraz ze zmianą infrastruktury, czyli sprzętu i infrastruktury, która służy, budujemy także nową rzeczywistość medyczną. No to jest taki typowy przykład, za którego do dzisiaj odbija się szkawką wszystkim w Dąbrowie Górniczej. Swego czasu, kiedy zaczynało się, to był rok 2017, mieliśmy słaby oddział laryngologii, który miał kontraktu około 900 tysięcy i taki słaby sam oddział okulistyki miała Dąbrowa. Dąbrowa potrzebowała laryngologii, bo kończył się okres odtworzenia swojej laryngologii. My żeśmy się o tym dowiedzieli, powiedzieliśmy, że możemy zamienić dwa oddziały. Oddaliśmy oddział z kadrą, ze sprzętem i wzięliśmy taki sam oddział z kadrą i ze sprzętem. Wzięliśmy okulistykę, oddaliśmy im laryngologa. Nasza była nieopłacalna laryngologia w szpitalu, ale w Dąbrowie okulistyka także. Więc nie było problemu z zamianą. Przejęliśmy kontrakt w wysokości 900 tysięcy złotych z dwuletnią kolejką realizacji zaćmy. My zrobiliśmy ją w 2 miesiące. Dwuletnią kolejkę. Dziennie operując około 50 zaćm, aby wyrobić tą kolejkę i wystartować do nowego roku o dużo większe pieniądze. Jak Państwo widzicie, po tylu latach...
Kto to
operował?
Nie, u nas operują najwybitniejsi operatorzy. Dojdę do tego. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Z 900 dzisiaj mamy przychodów z okulistyki 16 milionów. I ktoś tam dzisiaj zarzuca radnym, tam, jak oni podjęli tą decyzję w Dąbrowie. Oni by do tego wyniku nie doszli. Jak Państwo wiecie, wyciągnąłem najlepszych operatorów z najlepszych szpitali, po to, żeby przyszli do nas.
Co to nas skłoniło podjęcie takich decyzji, że akurat bierzemy okulistykę, a im dajemy laryngologię?
Bo na laryngologii nie moglibyśmy się rozwijać i nie było dostępu do takiej laryngologii, bo laryngologia też jest opłacalna. Natomiast okulistyka to jest całkiem co innego. Ja wyszedłem ze szpitala klinicznego, gdzie największa okulistyka w Europie infrastrukturą jest. Ja się na to znam, ja wiedziałem, jaką kadrę mogę natychmiast ściągnąć i w co mogę uderzyć. No ale wie Pani, dzisiaj na rynku można powiedzieć, że jest pełno oddziałów okulistyki. I co z tego? I nic z tego. Szpital kolejowy w Katowicach z profesorem, którego cenię, z Belęgałą, też jest szpitalem okulistycznym. Też ma duży przerób, ale nie ma zysku. No i teraz trzeba by się zastanowić, a dlaczego? To ja bardzo prosto, obrazowo Państwu to pokażę. W szpitalu UCK w Katowicach, czyli największym szpitalu okulistycznym, zatrudnionych jest 150 lekarzy. Ogłosili na początku roku, że zrobiliśmy wyjątkowy przerób, 4500 zaćm zrobiliśmy w roku. My się nie odzywamy, bo my się nie chwalimy. Bo po co? Bo jak ja bym powiedział, że my zrobiliśmy 400, ale zatrudniając tylko 20 okulistów, a nie 150, to jak Pani myśli, co by się działo na rynku? I teraz proszę zobaczyć, 150 lekarzy, 4500. 2400. Koniec rozmowy. Już wszyscy wszystko sobie potrafią przeanalizować. Czyli to nie wystarczy mieć ludzi, to jeszcze trzeba tak zorganizować, żeby wszyscy wiedzieli, po co przychodzą do pracy, dlaczego i na co. I ja wcale nie neguję, że moi operatorzy, może nie stać ceglanej na to, umieją operatorzy zarabiają bardzo dobrze. Ja nie mam problemu, żeby zapłacić komuś 100 tysięcy miesięcznie. Jeśli mi przyniesie za te 100 tysięcy 900 albo milion. Ja nie mam z tym problemu. Ja nie mam problemu, że na przykład do oddziału ginekologii aktualnie jest zatrudniony najlepszy profesor w Polsce i w Europie. Bo ja wiem, co ten profesor mi wniesie przez lata. Ja wiem, że na tym profesorze mogę ściągać najlepszych lekarzy z Polski, bo każdy chce uczyć się od pana profesora. I podam taki przykład. Państwo macie czas, czy ja?
Nie. Słucham. Mnie się podoba.
Podam Państwu taki przykład. Byłem wcześniej w szpitalu na okulistyce. Między innymi ceglarą prowadziłem. No i byłem taki, jak zwykle, nawiedzony. Wymyśliłem sobie, że jak największy szpital w Europie, bo największy pod względem ilości łóżek jest na Ceglanej w Katowicach, no to powinienem mieć najlepszego okulistę z Europy zatrudnionego. Pojechałem do tego pana. Pracuję w Szpitalu Królewskim w Londynie. Pojechałem do niego, popatrzyłem, jak oni Anglicy pracują, jak to wygląda i zaproponowałem panu profesorowi, żeby przyjął do mnie do pracy. Oczywiście wszyscy się pukali, że profesor się nie zgodził. A on się zgodził. pojechałem do mojego rektora i mówię, panie rektorze, tak jak na filmach wszystkich oglądamy, wszystkie uczelnie starają się ściągnąć najlepszych profesorów, bo wtedy przyjeżdżają studenci z całego świata, bo chcą się uczyć u danego profesora. To jak mamy najlepszy szpital, największy szpital w Europie, to ja ściągnąłem największą gwiazdę z Europy, żeby była liderem. On mówi, Darek, pomysł fajny, ale nie do zrealizowania w Polsce. Ja mówię, a dlaczego? Wszyscy się pogniewają. Ja mówię, jak się pogniewają? Przecież gwiazda przyjedzie. On mówi, nie, to już jest ustalone, kto będzie po pani profesor Romaniu, kto będzie szefem katedry. Ja mówię, panie, ma pan za darmo gościa, ja za niego płacę. To wszystko jest ustalone. I tak profesor nie przyjechał. Budując tutaj okulistykę, pomyślałem inaczej. Ściągnąłem sobie najlepszych fachowców, których sam uczyłem na Ceglanej. Wiedziałem, kto to jest, po co jest, dlaczego i na co. I tak zbudowaliśmy okulistykę. Dzisiaj możemy rywalizować ze wszystkimi na rynku. Dlatego jesteśmy też jedyni. I proszę, i to jest kolejny przykład. Szczepiamy, normalnie operacja zaćmy, to krótki zabieg, trwający około 10 minut, może być 15. Ważnym elementem jest soczewka, którą szczepiamy. Średnia soczewka, którą szczepiają wszystkie szpitale w Polsce, kosztuje 160 zł. A my szczepiamy soczewkę za 800. Jak pamiętacie Państwo, półtora roku temu chyba, jak żeśmy ogłosili, jaką soczewkę szczepiamy, jako standardową soczewkę, wszyscy, była cała awantura w Polsce, pokłócili się z nami wszyscy profesorowie z okulistyki z Polski. Bo pacjenci z ich prywatnych gabinetów, gdzie za zaćmę trzeba zapłacić od 6 do 10 tysięcy, byli operowani na tej samej soczewce, a my daliśmy to za darmo.
W ramach
NFZ. W ramach NFZ. Zadzwonił do nas NFZ pytać, dlaczego oszukujemy pacjentów. Ja bym proszę przyjechać na kontrolę. Przyjechali oglądać, bo nie sami ogłaszali, jedźcie sobie tutaj do Czelarii. No i ktoś powie, że ja głupotę robię ekonomiczną. Nie. Ja zebrałem wszystkich wolnych pacjentów i do dzisiaj zbieram z całego obszaru, którzy przyjeżdżają z powodu soczewki. Czyli mniejszą łyżeczką, ale dużo. Mniejszą łyżeczką, ale dużo. Mało tego, co z tego mają mieszkańcy? Mieszkańcy w 70% po operacji zaćmy nie muszą mieć korekcji okularowej. Ta soczewka jest dostępna dla wszystkich. Nikt nie wprowadził ją w standardzie. Tylko ja, nasz szpital i Zawiercie, w którym też zarządzam, wprowadziło tą soczewkę do standardu. Źle robię mieszkańcom? Nie. Wszyscy są zadowoleni. My jesteśmy zadowoleni, bo mamy dużo pacjentów. Oczywiście trzeba mieć odwagę podjąć taką decyzję. Dzisiaj jak pojedziemy na konferencję, nie wiem, w tamtym roku byliśmy europejski, w tym roku do Australii pojechał nasz ordynator na światowej konferencji. Jesteśmy przebojem w Polsce i na świecie, bo nikt nie zrobił na takiej standardowej soczewce takiej próby jak my, czyli ponad 4000 operacji. Kupiliśmy dalej tą soczewkę. I dla nas nie jest problem, jak mamy za małą kolejkę, żeby ogłosić w telewizji, żeby dalej na tej soczewce, zaraz ta kolejka się nam wydłuża o 2-3 miesiące. I to jest system pracy w medycynie. Nie trzeba nic kombinować. Wystarczy pomyśleć. I dać ludziom więcej. Każdy Kowalski chce się czuć lepiej. Obojętnie czego to dotyczy. Natomiast drugim elementem jest oczywiście ten element, że no trzeba mieć kadrę, która potrafi obsłużyć każde urządzenie, potrafi zrobić coś więcej niż inni. Muszą chcieć. Drugi oddział, bo jak Państwo wiecie, okulistyki nie mieliśmy, drugi oddział, który nie istniał w ogóle w szpitalu, to oddział intensywnej terapii. No i warto prosto odpowiedzieć, dlaczego do momentu przyjścia przez nas nie było oddziału intensywnej terapii? Bo nie był potrzebny. Dlaczego? Bo nie operowaliśmy nic poważnego. Bo robiliśmy przepuklinkę, potem się małego nie trafia, nie przyjmowaliśmy ciężkich pacjentów, bo jak był ciężki, no to popłakali na izbie, odesłali gdzie indziej. Dzisiaj oddział zarabia 13 milionów, kiedyś złotówki nie mieliśmy. Na początku ograniczyli nam, bo nie pozwolili nam otworzyć na księg szeroko, pozwolili nam 5 łóżek, dobudowaliśmy kolejne 3. Mamy dzisiaj 8. Ale dzisiaj mam zabezpieczenie pod wszystkie trudne operacje, chirurgii, ortopedii, ginekologii, że mam co zrobić z pacjentem w sytuacji, kiedy ta operacja jest naprawdę trudna. Że on musi przez ten okres przejść przez ojom, ja mam zabezpieczenie dla swoich pacjentów i nie muszę nikogo prosić, czy mi ktoś tego pacjenta przyjmie. Albo jak dostanę pacjenta na izbę, który jest w ciężkim stanie, też mam gdzie go hospitalizować. Kiedyś nie było to potrzebne, no to nie otwierali, bo po co? Rezonans magnetyczny, nie było nigdy. Żeśmy przyszli tutaj, był tylko tomograf i to firma zewnętrzna obsługiwała tomograf, zresztą do dzisiaj ona obsługuje. To błąd zresztą uważam szpitala, że kiedyś nie otworzył sam sobie diagnostyki. No my zjadamy konsekwencje, ale dzisiaj bez narzędzi do diagnostyki nie ma medycyny. Więc no musieliśmy otworzyć tomograf. Co prawda kontrakt jest nasz, ale mamy podwykonawcę, żeby dwie firmy naraz nie pracowały. Jak widzicie, od zera do 6, prawie 7 milionów przychodów.
Przepraszam, pytanie. Tak. A ile się czeka na rezonans przelewu?
Nie powiem z pamięci, ale myślę, że to nie jest długa kolejka. Natomiast
rząd wielkości.
Myślę, że do 2 tygodni.
No to jest krótko.
Ale ja uważam, że to już jest za dużo. Jak dojdę do inwestycji aktualnych, to powiem Państwu, że my otworzymy drugi tomograf w szpitalu i drugi rezonans. Dla mnie człowiek, który czeka do diagnostyki, następny slajd, rak.
Tak?
Jeśli pacjent z rozpoznanym wstępnie rakiem ma czekać na rezonans 2 tygodnie, to znaczy, że my nie potrafimy leczyć. Pacjent ze wstępnym rozpoznaniem powinien mieć natychmiast albo TK, albo rezonans, gdzie mam stwierdzić, co się dzieje.
Onkologiczne.
Tak, i nie mogę mieć sytuacji, że mam zapchane, nie mam gdzie przyjąć. Nie ma takiej możliwości.
Zgadzam się.
Nim żeśmy przyszli na szpital...
Rezonans jest lipiec i sierpień. Teraz terminy.
No to 2 miesiące, tak? Wyszło.
Tak, ale pytaliście pan, że to jest Helimet i tak naprawdę...
Ale to są planowe, bo pani podaje planowe.
Planowe.
Citowe mam, ja mogę rozwiązać bardzo szybko, bo to, my mamy tak umowy podpisane z nimi, że wszystko, co jest z liczby przynieść citowe, muszą zrobić w ciągu godziny, a rezonans nigdy nie jest citowy. No chyba, że w niektórych tam procedurach medycznych, bo głównie tomograf jest citowy. A rezonans mogę zlecić w ciągu kilku godzin i mieć wynik w ciągu kilku godzin, jeśli jest taka potrzebna sytuacja. Do planowego oczywiście, bo to pacjenci zjeżdżają z różnych stron. My mamy zresztą propozycję dla funduszu, tylko fundusz u nas bardzo ciężko podejmuje decyzję, żeby rozbić jednak te duże miasta, mówię o Czelaś, Będzin, i zrobić niezależną diagnostykę dla jednego i drugiego miasta. To znacząco by poprawiło sytuację. Jak wszedłem do szpitala, w ogóle żeśmy się nie zajmowali onkologią. Pacjent onkologiczny to pacjent zły, za ciężki dla tego szpitala. Podobnie było w Zawierciu. Pacjenci onkologiczni byli odsyłani. To jest mój autorski program. Dzisiaj Państwo zrobiła sieć onkologiczną, która nie działa. Nasz program działał 5 lat. Aż do momentu, gdzie powywracało się w głowie Dąbrowie. Już nie działa, bo skończyła się umowa w zeszłym roku, zaczęli nam stawiać warunki. No i to jest też ciekawe, nie? Dostaliśmy się, 250 szpitali w Polsce dostało się do tak zwanej sieci onkologicznej. Ona jest podzielona na 3 kategorie. Solo 1, czyli szpitale operujące w onkologii. Solo 2 to są te, które mają chemio lub radioterapię. I Solo 3, które ma chemio i radioterapię. No i skończyła się umowa z końcem roku. Dąbrowa zaczęła nam stawiać ostre warunki, że oni będą obsługiwać naszych pacjentów, ale muszą jeździć tam, że oni chcą sami obsługiwać. No to my żeśmy się oczywiście na to nie zgodzili. Program zamknął swoją pracę wraz z ogłoszeniem nowej sieci. Zmieniliśmy kontrahenta, pracujemy teraz z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Zresztą sam budowałem tam tą onkologię. O wiele lepiej, jak słyszę od naszych lekarzy i pacjentów, wyśmienicie jesteśmy obsługiwani. Przenieśliśmy dwa powiaty, w ten sposób Dąbrowa straciła pacjentów z dwóch powiatów, dokładnie z trzech, czy z Myszkowskiego, Zawierciańskiego i z Będzińskiego. Nasi pacjenci są obsługiwani przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.
Czyli francuska katolika.
Nie, nie, to jest ceglana.
Francuska też, nie?
Nie, nie, ceglana. Tam jest radio i chemio, i chemioterapia. Jak patrzymy na rankingi szpitali onkologicznych, to UCK jest, ma drugie miejsce w Polsce, w 20 znalazła się Dąbrowa wśród szpitali. To co do oceny pacjentów. Czyli program ten wygasł, ale od wtedy zaczęliśmy zajmować się onkologią i w związku z tym, że zajęliśmy się onkologią, rozszerzyliśmy zakres naszych usług. Czyli chirurgia ogólna została rozszerzona o chirurgię onkologiczną, oddział ginekologiczny, czy ginekologiczno-położniczy stał się oddziałem ginekologii także onkologicznej. I zatrzymam się na tych dwóch działach, żeby Państwo mogli ocenić jakby schemat tego, co się u nas naprawdę w szpitalu dzieje. Chirurgia, jak Państwo wiecie, no to większość chirurgów operuje na otwarto. Niektóre zabiegi, te najdrobniejsze, uczą się laparoskopowo. My swojego czasu ściągnęliśmy tutaj takiego pana, który się nazywa profesor Czudek, który był wybrany przez NASA do 100 najlepszych lekarzy do operowania w kosmosie. Jest zatrudniony przez NASA, ja go zatrudniłem do siebie do szpitala. Po to, żeby uczył naszych lekarzy laparoskopii. Dzisiaj w zabiegach chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej 93% robimy na zamknięto, czyli laparoskopowo. Nie rozcinamy powłok zewnętrznych. Co dodaję? Jesteśmy jednym z nielicznych oddziałów, który jest na plusie w chirurgii. Pacjent leży krócej. Nie ma powikłań. Nie ma zakażeń szpitalnych. Bo wszystko dzieje się na zamknięciu. Oczywiście to lata pracy, przygotowania kadry, dzisiaj cała młodzież, ja nie mam wolnego miejsca rezydenckiego na chirurgii, bo wszyscy rezydenci chcą u nas uczyć się laparoskopii. Nie ma w Polsce Południowej na pewno, czy w całej to nie wiem, drugiego oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej, w której robi się tyle zabiegów na zamknięto, czyli laparoskopowo. Ginekologia to samo. 95% zabiegów na zamknięto, czyli albo przedpokwowo, albo laparoskopowo, bez otwierania powłok. Najtrudniejsze zabiegi. I profesor, o którym wspomniałem, nazywa się profesor Łukasz Wicherek. Ja wcześniej z nim pracowałem w szpitalu klinicznym na Lgocie. Ściągnąłem go tutaj, bo przygotowuję się do dużego zamierzenia, o którym powiem na końcu. To też jest taki typ profesora, który uczy, profesor Czudek teraz skończył uczyć naszych, poszedł uczyć do Zawiercia, a profesor Wicherek uczy tutaj naszych ginekologów. To jest człowiek, który nie ma zabiegu operacyjnego, który on może nie wykonać. Jest jednym z nielicznych chirurgów onkologicznych, ginekologów onkologicznych, który operuje kobiety w rozrzucie nowotworowym. Czyli wykonuje najtrudniejsze operacje, żeby to zobrazować, pełne wykrzewienia, czyli wszystko, co jest w środku od klatki piersiowej w dół, jest usuwane w sytuacji raków rozrzutowych. Nie? Okres przeżywania kobiet kiedyś przy takich operacjach, patrząc gdzieś tam 10 lat wstecz, okres przeżywania kobiety po guzie rozrzutowym zoperowanym trwało 2 lata, dzisiaj jest to ponad 10 lat. No to łatwo sobie przekładać. I powiem, jakbyśmy dzisiaj otworzyli mapę, kogo leczymy, to oprócz oczywiście wszystkich tych, którzy są z terenu powiatu, to wszystkie najtrudniejsze przypadki z Polski przyjeżdżają do nas, do profesora. Jakbyśmy tak mapę wzięli, albo na przyjęcia profesora, który przyjmuje indywidualnie, bo każdą pacjentkę ocenia, to cała Polska i kawałek Europy.
To,
ale to są ludzie, nie? Proszę zwrócić uwagę. Ja zawsze się dziwię, bo mówię, stać się na takim profesor. Tak, stać. Bo to nie tylko, że on operuje takie zabiegi, które Powiem inaczej. Jeden zabieg pana profesora to płatność Narodowego Funduszu, bo nikt tego nie robi, kosztuje dajmy na to 32 tysiące. No to jak on takich zabiegów robi dwa dziennie, to łatwo sobie wyliczyć, czy szpitalowi się opłaca, czy też nie. A jak on jeszcze przy tym uczy kadrę, czyli ja wiem, że będę miał następców, zaraz dojdziemy do tej kadry, to oznacza, że on daje z siebie o wiele więcej niż jego koszt przyjęcia go tutaj. Jeśli ktoś tak nie myśli, to pani minister tam strzeliła, że ktoś zarabia 400 tysięcy. Ja nie znam takich zarobków. Ale dla mnie zarobek 100 tysięcy, czy tam ponad 100 tysięcy dla lekarza, który potrafi wypracować swoją pracą milion na przykład za ten okres, to nie jest problem. A jak jeszcze nauczy 10 następnych, to znaczy, że mamy coraz więcej kadry dobrej. Ja oczywiście uczę tylko tych, którzy zostają u mnie. Endoprotezowanie, my żeśmy, jak przyszedłem tutaj, nie robiliśmy w ogóle endoprotezowania. Ani bioder, ani kolan. My robimy teraz jeszcze endoprotezowanie barku. To też ciekawa operacja wykonywana na siedząco. No, państwo by na roku parę rzeczy jakby zobaczyli, to bylibyście zaskoczeni. Robimy wszystkie endoprotezowania, jakie są na świecie robione. Na sprzęcie najwyższej jakości światowej. Jesteśmy zdani, no i tutaj muszę powiedzieć, że no i tu mamy już pierwszy problem. Nasza kolejka do endoprotez, dlatego że mamy taką kadrę, wynosi 3 lata. I powiem panu, że w piekarach obok wynosi 2 miesiące. W innych szpitalach też. Wszyscy się proszą, żeby przyszli pacjenci do operacji, a u nas czekają nawet 3 lata. I teraz odpowiedzcie sobie na pytanie, dlaczego oni chcą czekać w tej kolejce. Bo operator i endoproteza, którą my dajemy. To jest tak jak z tą soczewką. My operujemy na amerykańskim sprzęcie, który jest stosowany w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Na Strykerze. I teraz pacjent ma wybór. Czekać rok, czy tam 2 lata, czy iść do zwykłego szpitala i nie wiadomo, jak to się skończy. Czy mieć endoprotezę taką, w którą wiem, że po 4 dniach wyjdę i czuję się tak, jakbym chodził na własnych nogach. Natomiast to powoduje, że my wiemy, że tą kolejkę moglibyśmy skrócić, jeśli bym miał warunki do tego. Czyli budowa nowych sal operacyjnych, bo my się już nie mieścimy na swoim bloku. Mieliśmy, przyszedłem tutaj, były 3 sale operacyjne, z tego jedna, półtorej chodziło. Dzisiaj mamy już 4 sale i jest za mało. Chcę zwrócić jeszcze uwagę na to, bo skąd się biorą te wzrosty pieniędzy? Onkologia cała, czyli w ginekologii i w chirurgii, jeśli robimy w onkologii, to jest płacone obok kontraktu. Endoprotezy są płacone obok kontraktu. Czyli nie dosyć, że otworzyliśmy nowe oddziały, to otworzyliśmy te kawałki, które dają nowe przygody bez względu ile ja zrobię. Tyle ile zrobię, muszą mi zapłacić. I dlatego tak ważnym elementem jest wejść w tą część onkologiczną, zwłaszcza operacyjną, gdyż wszystko mam zapłacone i wszyscy pracują. I wtedy nas stać na wszystko. Mówię o kadrze. Bo na wszystko nas nie stać.
Dopóki jeden wypłaci.
Tak jest. Wrócę do kadry, bo kluczem, zobaczcie, przeszliśmy inwestycje. Po co inwestycje? Po to, żeby stworzyć możliwości. Rozszerzenie usług medycznych daje możliwości finansowe zdobycia nowych finansów. Ale żeby wszystko było to możliwe, potrzebni są ludzie. No i teraz pierwszy rok, tutaj dużo ludzi źle o mnie mówiło w pierwszym roku, zwolniłem 26% załogi. Dokładnie 192 osoby, w 9 miesięcy. Dlaczego w 9? Bo można by było krócej. Jak państwo wiecie, z sądu pracy i z przepisów powyżej 50 to jest negocjacja, więc musiałem grupami zwalniać. Proszę państwa, z 14 ordynatorów zwolniłem 12. Oczywiście wszyscy się zastanawiali, co ja robię. Ale kluczem pracy w szpitalu jest ordynator, który albo kreuje coś, albo nie. Albo daje coś następcom, albo nie. Albo obsługuje tylko swój gabinet lub pracuje na rzecz szpitala. Wszystkich tych, którzy nie chcieli pracować na rzecz szpitala, a myśleli o własnym ja, pogoniłem w cholerę. Mam dzisiaj ordynatorów, których wiem, że jak się, tak jak Państwo siedzą tutaj, bo tu mamy odprawę ordynatorów, mówię, co trzeba zrobić i ja wiem, że będzie to zrealizowane. Oczywiście nie mówię, że to są idealni ludzie. Wszyscy mamy trudnych ludzi, współpracowników i tak dalej. Natomiast mamy dzisiaj już taki zespół, z którym mogę wszystko, bo on jest bardzo stabilny. Bardzo stabilny, dobrany. I nie ma nic. No i teraz dwa slajdy bardzo ciekawe, które Państwu zobrazują jakby wszystko. Liczba zatrudnionych ogółem w stosunku do wysokości przychodów. Proszę zobaczyć, w 2017 pracowało tu 664 osoby w całym szpitalu. 56 milionów przychodów. Teraz pracuje 120 osób więcej. Ale przychodów jest 4 razy tyle. Jak to możliwe? Wiecie Państwo, że my mamy w Polsce dużo takich, którzy jeżdżą staczkami i to pustymi, a ci, którzy chcą się bardziej podlizać, to szybciej biegają przy tych taczkach, choć dalej pustych. I udają, że pracują. No stąd taki poziom zwolnień. I jak popatrzę na poziom zwolnień te 196 osób, to większość nie był personel biały. Tylko szary. Co to oznacza? No powiem Państwu wprost. Szpitale, w większości powiatach szpitale są największym zakładem pracy. A jak największy zakład pracy, to gdzie politycy mogą umieścić tych, których chcą umieścić? W największym zakładzie pracy. Moim zadaniem jest odcięcie, było i jest odcięcie szpitala od polityki. I wszędzie, gdzie wchodzę, tłumaczę jedno. Żaden starosta, żaden burmistrz, nie obrażając nikogo, nie będzie układał mi poziomu kadry w szpitalu. Bez względu, kto to będzie. I pamiętam tutaj takiego nawiedzonego posła, nie będę wymieniał nazwiska, który kiedyś pozwolił sobie do mnie zadzwonić i wydać mi polecenie, kto ma być od następnego dnia dyrektorem medycznym. To tak posłuchałem, mówię, jak pan chce, to niech pan przyjdzie, ja jutro panu wręczę dokumenty zgadzające się, że ten kandydat będzie dyrektorem medycznym, ale ja z całą ekipą stąd wychodzę. On mówi, nie rozumiesz polityki. On będzie startował do sejmiku. On ma mi zrobić wynik na liście. Ale zamiast zażądał stanowisko dyrektora medycznego. Ja mówię, to wejdź sobie razem z nim, startujcie gdzie chcecie i fora ze dworem. Na tym właśnie polega, że czym więcej jest polityki w szpitalach, a przecież leczymy bez legitymacji partyjnej. My mamy leczyć wszystkich. Ja wiem, że nie tylko w szpitalach. Ale wie pani, jak ktoś, jakaś opcja wygra rząd, to ja się nie dziwię, że rząd składa ze swoich ludzi. Ale wygranie wyborów samorządowych nie świadczy, że mam szpital przejąć politycznie. Szpital ma służyć wszystkim. Szpital, taka jest moja zasada. Tutaj łatwo została przyjęta. Powiem wam, że w powiecie zawierciańskim było mi o wiele gorzej. I tam przeżyłem już w obydwu szpitalach dwukrotnie wybory. I nie miałem nigdy takiej sytuacji, że ktoś przyszedł, coś negocjował ze mną. Pamiętam, tutaj po pierwsze wybory jak były, bo to zaraz po moim przyjściu, nie będę, w której rok były wybory.
2018.
To przyszły opcje polityczne, ale nie spytać, co o nich zacz, tylko czy my zostaniemy. Rozumiem, że się bali tej jeszcze bardzo trudnej sytuacji w szpitalach. Ale na przykład w Zawierciu, teraz na ostatnich wyborach samorządowych, przychodziły opcje i chodzili po szpitalu i mi zwalniali ludzi. Ty nie pracujesz, bo ty nie jesteś z naszej opcji. Jak się spotkałem z nową władzą, mówię, słuchajcie, ja mogę odejść, bo mi tam jest gąsykale. Kolejka chętnych, żebym przejął jakiś szpital do zarządzania, jest pełna. Wyjdę stąd, ci co będą chcieli ze mną pracować, pójdą ze mną, a co wam zostanie, wasza sprawa. No to niestety tak jest, nie? I później się dziwią, że w Polsce coś upada, nie? No zdrowie czujemy na co dzień, nie? Bo w spółkach, nie wiem, Skarbu Państwa czy jakiś tam, tego nie widać od razu. Kto przyszedł i co zepsuł. Ale w szpitalach, no wszyscy mamy mieszkańców. Mieszkańcy nam oceniają, mówią. No ale przejdźmy slajd dalej. Proszę popatrzeć. 56 milionów, czyli ten sam obrót. Lekarze 171. Prawie 200 milionów lekarzy, tylko 10, 14 więcej. Jak to jest możliwe? To bądźcie jacy lekarze tu pracowali. Oni wszyscy są geniuszami oczywiście. Oni wszyscy noszą głowę tak. Ale część z nich jest konowalami. Ja im to samo mówię. Że do lekarza im bardzo daleko, żeby stanąć przy lekarzu. Popatrzcie, jaka jest różnica. 14 ludzi więcej, a czterokrotnie większy przychód. Bo to przecież lekarze muszą zrobić. Czyli można pracować.
Chirurgia była oddziałem, na którym się nie operowało. Tak, można wam powiedzieć. Wcześniej.
I zwróćcie państwo teraz uwagę jeszcze na jedno. Ludzie na nas patrzą i mówią, jak to jest wszystko możliwe. Ale popatrzcie, że jeśli ja mam... Jeśli 171, jakbyśmy mieli policzyć procentowo, jakby schemat był zachowany z tamtych czasów, to ilu lekarzy by musiał być teraz zatrudnionych? Razy 4, czyli ponad 500 samych lekarzy. To teraz pomyślcie, że jak mam 400 mniej niż za tamtego systemu, to stać mnie na to, żeby zapłacić za najlepszych. Bo tych najlepszych to ja ściągam kilka gwiazd, które uczą innych. Nie stać. Bo ja mam dobrą kadrę. Proszę Państwa, no kadra, no po wszystkich zmianach, popatrzycie Państwo na wiek, to dyrekcja nasza, A Donna Sylwa, która jest aktualnie hospitalizowana, dlatego z Państwem się nie przywitała. Ewa Wiązania, 44 lata, no i młody naczelny pielęgniarz, 36. Popatrzcie, na dole macie pod każdym z ordynatorów średnią wieku w oddziałach. I chcę na to zwrócić uwagę, bo wszyscy w Polsce mówią, że mamy dużą lukę zawodową wśród lekarzy. To popatrzcie, jaką ja mam średnią. I powiem teraz tak. Za 2-3 lata będzie, jak nie wymyślimy w tej Polsce nic, będzie katastrofa z kadrą medyczną. Bo nim młodzi dojdą do zawodu, bo teraz więcej ich rezydentur robi, ale rezydentura trwa 5 lat, do tego trochę stażu pracy, to jest 8 lat, nim przygotuje sobie nowego lekarza. Jak popatrzymy ze studiami, to do tych 8 lat trzeba dodać jeszcze 6, 14. Stąd luka. My zbudowaliśmy szpital inaczej. Jak popatrzymy, kawierz. Z okulistyki sceglanej ściągnięty. Ordynator, szef Wydziału Lekarskiego na WSB. On ma tyle lat, ile ta średnia wieku w oddziale. Godzyła, jeszcze młodszy. 38 ma w tej chwili. Galek, jeden z najlepszych operatorów. Ordynator, 41. No i profesor Łukasz Wicherek jest starszy. Ma 54. Ale został profesorem mając 43, profesorem belwederskim. No i teraz popatrzmy. Średnia wieku na oddziale interny, anestezji, oddziału intensywnej terapii. Wszędzie mamy średnią wieku taką około 40. Czyli widać, że mamy trochę doświadczonych, dużo młodzieży wykwalifikowanej i w perspektywie nie widzę większego problemu z oddziałem. Najstarszy oddział to oddział paliatywny, ale tam mamy dwóch lekarzy tylko na oddziale, więc stąd wiek. My oczywiście kształcimy lekarzy w wszystkich zakresach, czyli stażyści, rezydenci i dodatkowo lekarzy z Ukrainy. Uznaliśmy, że jednak my przyjmujemy lekarzy, którzy kończą już studia, czyli my nie prowadziliśmy ich wcześniej. Stąd zamysł się urodził, żeby jednak prowadzić, szykować kadrę lekarską już sam, od samego początku, jak ktoś wybierze zawód medyczny.
Przepraszam, studia państwowe czy prywatne?
Prywatne, z WSB mamy podpisaną umowę. Zaraz będę o tym jeszcze mówił.
Gdzie lekarzy z Ukrainy na dzień dzisiejszy mamy 26, tak?
Możliwe, że jest tam różnica tam dwóch, trzech osób. Powiem tak, że jak popatrzymy na to, co się dzieje ze stawkami, bo ja też uważam, że w Polsce stawki godzinowe niektórych lekarzy są za wysokie. Nie mamy górnej granicy.
A których lekarzy?
Radiologów na przykład. Stawka radiologa kosztuje w tej chwili 500 zł. Do tego za każde badanie muszę mu zapłacić od 150 do 200 zł. On takich badań może opisać 4-5 godziny. No to niech będzie tylko 200 zł. 800 plus 500, 1300 za godzinę. To teraz sobie policzcie razy ilość godzin, ile taki lekarz może zarobić.
Ile czasu można się radiologii uczyć?
Słuchaj, możesz
iść
na
WSB. No 14 lat.
Nie wiem, czy mam tyle czasu.
14 lat. Więc no nie jest to proste. Oczywiście, że nie jest to proste.
Ostatnio byłem z prezydentem Będzina i też brał pod uwagę rozpoczęcie studiów medycznych. Działa na wyobraźnię, słuchajcie.
Więc tam, dokąd zmierzamy? No to, co Państwo...
Ale jakby... Jorg nas nie przyjmie, bo musi być wykwalifikowana
kadra.
Ale ja też przyjmuję bardzo młodych ludzi. No, powiem Państwu, nie pamiętam, ile teraz w tej chwili aktualnie mamy rezydentów. Ja przyszedłem, był jeden rezydent tutaj. Teraz mamy chyba około 30 paru.
Prezentacji było 30.
30, tak? No. Ale to się zmienia, nie? Bo to jest ruchoma. Ja z miłą chęcią bym przyjął jeszcze następnych 20. To jest tak, że jak kiedyś był zawiedziały szpital, przepraszam za słowo, nie mieliśmy miejsc rezydenckich i nikt nie interesował się Czeladzią. No to jak pojechałem pierwszy raz do Warszawy, żeby dostać miejsce, to ci mówią, ale panie, a ty, kim pan tam chce szkolić? Pan nie ma szans na dostanie żadnych miejsc. Więc ten proces taki, żeby CMKP podjęło decyzję o przydzieleniu i akredytowaniu oddziału, to jest proces. Drugim procesem jest to, żeby młodzi chcieli tutaj przyjść. Ja pamiętam, dzisiaj już mam tak, że na przykład staż zaczyna się w październiku, a przychodzą studenci, że chcieliby sobie zarezerwować miejsce na staż u mnie. Choć są leniwi, to cieszę się bardzo, że odpadają, bo część jest takich stażystów, nawet po medycynie, którym nie chce się pracować, najchętniej by przyszli i poszli do domu, stażyści, bo po co? U nas trzeba pracować. Każdy stażysta wie, że zostaje pełną ileś godzin i nie ma siły. Więc przychodzą ci, którzy wiedzą, że tutaj trzeba pracować. Mimo tego, że wiedzą, że trzeba będzie pracować, nie mam wolnego i nie dorobię w tym czasie żadnych innych pieniędzy, to przychodzą się uczyć. No to jest takie pierwsze sito, gdzie my przymierzamy. Stażyści później przychodzą do nas po okresie rocznym stażu. Średnio stażystów mamy od 30 do 50 rocznie. Oni przychodzą w różne działy. I po tym okresie przychodzą, my mamy z nimi spotkanie, kto chce zostać u nas. I nieraz mamy więcej chętnych niż nasze potrzeby. No i doszliśmy już do takiego etapu, że my możemy im dziękować. Mówimy, a nie, ty rok tutaj byłeś, ale w ciągu tego roku niestety byli od ciebie lepsi. I na przykład na psychiatrii, bo teraz bardzo mocno psychiatria, w tamtym roku było chyba 12 chętnych, a u serca żeśmy powiedzieli dziękuję, niestety nie. W czwórce znalazła się osoba z Czeladzi. Rodowita stąd. Bardzo ambitna dziewczynka. Myślę, że będzie super z niej psychiatra. Ale wracajmy do tego, dokąd zmierzamy. Tu właśnie w tym miejscu, jak Państwo widzicie, jedzie przez ulicę, budynek ładny, a tutaj taki nie najładniejszy kawałek. Czyli nie ma trawnika, w którym kosiarka kosi. To dlatego, że to powstanie ten budynek. Budynek czterokondygnacyjny, na parterze SOR, na który nie mamy jeszcze pieniędzy, ale mamy pieniądze na pierwsze, drugie i trzecie piętro.
A przy budowie myśleliście o ukryciu albo o schronie? To jest bardzo ważne i istotne w dobie tego, co się dzieje.
Powiem Państwu takie, że...
Ukrycie albo schronie.
Ja słyszę różne rzeczy. Nie myśleliśmy, powiem dlaczego. Że ukrycie i schron mamy w aktualnej zabudowie. Tutaj mamy dwa piętra w dół i nikt nie chce dać pieniędzy, żeby te, przynajmniej odpowietrzenie zrobić właściwe. Tu mamy dwa piętra w dół i tu mogłoby być schronienie. One są tak zbudowane, że to kiedyś, dzisiaj nie spełnia wymogów. Miałby być szpital, przenieść się te dwa piętra w dół. Sale operacyjne są wszystko tutaj pod tym szpitalem. I typowy schron mamy w Będzinie. Więc zgłosiliśmy oczywiście te miejsca do tego, jakby środki były, bo niby są, ale ich
mają
nie ma.
Mają być, do końca.
To powiem jeszcze, bo ty o sytuacji Sosnowca na pewno nawiązujesz, tak? Bo tam rzeczywiście mają koncepcję taką, że zbudują sobie taki bliźniaczy budynek, bo szpital jest bliźniaczy na Zegarowicza w oparciu właśnie o te pieniądze na schrony. Natomiast my nie mamy czasu czekać, bo my mamy pieniądze z KPO i ten budynek musi rozstać.
Odpowiem tak, jak znam Sosnowiec, to taki dobry przykład. Jak my budowaliśmy OJO, naczelnik wydziału, nie będę się nazywała pani Czapla chyba, założyła się wtedy ze mną publicznie na sesji. Ona była już rok w trakcie budowy, budowała OJO pięciołóżkowy. My zaczynaliśmy po roku jej pracy. No i założyła się ze mną, że ona szybciej skończy, no bo już rok w budowie. Ja skończyłem, zakontraktowałem, przynosił pieniądze, ona 3 lata po mnie zakończyła inwestycję. Więc jak mówimy o SOR-ze w Sosnowcu z podziemiami, ze schronem, myślę, że prędzej przyjdzie wojna, niż oni to wybudują.
Pewnie tak. Oby nie przyszła ta wojna.
To tyle, ja właśnie, więc nie wybudują w ogóle.
Nie no, spytam tak z ciekawości, prawda? Bo...
Tak, ja rozumiem. To proszę Państwa, co będzie w tym nowym budynku? tak jest zaplanowany budynek, że ten parter, no nie mamy na niego pieniędzy, ale wybudować go musimy, bo pierwszego piętra i drugiego i trzeciego nie będzie na czym postawić. Więc postawimy ten parter ze swoich środków, nie kończąc go, a wykończymy pierwsze, drugie i trzecie piętro. Na pierwszym piętrze będzie oddział chirurgii onkologicznej, na drugim piętrze ginekologii onkologicznej, na trzecim piętrze rozbudowany blok operacyjny z salą robotyczną, bo wchodzimy w przyszłym roku w robota. Będziemy, myślę, ja już kupiłem zawodników, dwóch ludzi z ginekologii onkologicznej, którzy wykonali najwięcej w Polsce Południowej zabiegów na robocie. I dalej pracują na tym robocie. Więc dwóch już jest u nas gotowych. Akurat jak my postawimy, to oni skończą pracę na tamtym robocie. Zaplanowaliśmy szkolenie dla dwóch naszych chirurgów przez rok, żeby ich nauczyć na zewnątrz. To będziemy mieli kolejną dwójkę i chcemy otworzyć. W związku z tym, że przeniesiemy z głównego budynku do nowego budynku dwa oddziały, uwolni nam się powierzchnia. W miejsce chirurgii przeniesiemy ortopedię, która jest dzisiaj na 20 łóżkach, a mamy dużą kolejkę, więc trzeba dużo przerobić. To przeniesiemy na aktualny oddział chirurgii, gdzie mamy 40 miejsc, czyli dwa razy tyle będziemy mogli operować, a będziemy mieli też nowe sale. A w miejsce ginekologii 20-łóżkowej otworzymy oddział, którego nie mamy w ogóle. Będzie to oddział urologii.
Pani jest niedozdarcia na pani.
Oczywiście.
Chce pan sklonować?
Dwóch jorków na świecie to jest za jednego za dużo. Także nie przesadzaj.
I oprócz tego nowa sterylizacja będzie obok bloku zbudowana. Będzie sala, no i tak wybudujemy, bo dzisiaj już część szpitali ma roboty, tylko robot nieobłożony pracą no, nic nie daje. On przynosi duże koszty, a na takim robocie trzeba średnio dziennie zrobić od 5 do 7 zabiegów, takich, które są rozliczane w funduszu i za nie płacą fundusz za zabiegi robotyczne. No to trzeba mieć 3 działy, żeby takie zabiegi skompletować codziennie na robotę.
A czy macie jakieś, że tak powiem, operacje czy tam zabiegi, które nie są płacone przez NFZ?
Nie.
Wszystko NFZ?
Tak jest. Okay. Operujemy ludzi z zagranicy, które nie są płacone przez NFZ, ale płacą ich ubezpieczalnie. Z Anglii, z Holandii, z Niemiec, z różnych krajów. Nie? Na przykład po tej wprowadzeniu soczewki, to co jest ciekawe, no nie powiedziałem to przedtem, wszyscy ci, którzy kiedyś z Polski wyjechali, a są starsi, mieszkają za granicą, w Anglii takie soczewki też nie dają w standardzie. Z Holandii, z Anglii, z Norwegii przyjeżdżają do nas na zabiegi. Nam się opłaca, bo oni to inaczej niż fundusz płaci, bo wtedy oni płacą nam 3 razy więcej, więc dla nas
czyste życie.
Oczywiście. Centrum Zdrowia Psychicznego, może to się nie kojarzy, ale my żeśmy otworzyli to centrum. Działa od kwietnia zeszłego roku. Muszę powiedzieć, że to jest pochwała tym razem. Dobry pomysł Ministerstwa Zdrowia.
Ale dalej w pilotażu, nie?
Tak, dalej w pilotażu, my jesteśmy w pilotażu. W odróżnieniu do innych szpitali, mogę podać taki przykład szpitala w Chorzowie, Chorzów zamienił oddział psychiatrii na Centrum Zdrowia Psychicznego i ma tylko jeden kontrakt. My zrobiliśmy mądrzej, podzieliliśmy 60 łóżek na 2 razy po 30, zachowaliśmy obydwa kontrakty. Dzisiaj zatrudniam w całej psychiatrii 70 osób. Nie mam żadnego problemu z dopłatami do psychiatrii. Mam 2 kontrakty i obsługujemy część NFZ-ową, czyli to spoza naszego powiatu i w centrum w ramach naszego powiatu. Bo za centrum ryczałtem
płacą. Czy w tym też jest psychiatra dziecięca? Czy
nie, nie, nie. Centrum psychiatrii zdrowia dotyczy tylko dorosłych od 18 roku do samego końca. Dotyczy tylko pacjentów z danego powiatu i musimy obsłużyć, bo taki zamysł w ogóle jest, żeby jak najmniej pacjentów było hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych. W związku z czym przenosi się pracę do części ambulatoryjnej, środowiskowej i do dziennego pobytu. I dopiero te wszystkie cztery elementy, jak nie zadziałają, w konsekwencji powinien trafić ktoś do zamkniętego oddziału. Dotychczas było tak, no albo się miało poradnie, albo nie, środowiska w ogóle, czyli nie prowadziło się pacjentów. A teraz ten pacjent od momentu pierwszego zetknięcia jest prowadzony przez całe centrum. Czyli cały proces i w domu leczenia, i sprawdzenia, czy lojki bierze, jakie jest zabezpieczenie w domu, to robi środowisko. Poradnia, środowisko, oddział dzienny, a na końcu dopiero hospitalizacja. Mamy ogromny skład, no muszę powiedzieć, że psychiatrów mamy w tej chwili 22. I proszę zobaczyć, że wracając do okolicy, Dąbrowa nie skorzystała. Rozumiem, że nie chcą więcej.
Ale to zaraz, 22 psychiatrów, a 30 miejsc.
Nie, 60.
60.
Tak. Ale to na łóżka się nie przelicza, bo część psychiatrów pracuje w poradniach, część pracuje w środowisku. To nie są przypisani tylko do oddziału. Fundusz tutaj wymyślił i nic nie dał. Przed powstaniem centrum było tak, my mieliśmy oddział, dajmy na to i poradnie, ale oprócz tego było 5 podmiotów, które miały poradnie i środowisko. Nikt środowiska nie robił, wszyscy oszukiwali. Teraz fundusz zlikwidował wszystkie kontrakty wszystkich, którzy tutaj byli na terenie i jest tylko jeden podmiot. Centrum Zdrowia Psychicznego. I centrum musi obsłużyć wszystko dla tych wszystkich.
Nie? I bierze za to pieniądze, jakby stawkę tak, za
całego
mieszkańców.
I to ja powiem tak, no, mamy 3 samochody w tej chwili kupione, same centrum posiada 3 samochody służbowe, które są cały czas w terenie. I on jeździ pielęgniarka, psychiatra i psycholog. Nie? Oni pracują cały czas w środowisku. Nie? I na okrągło. Do tego są 2 punkty pomocy, codziennie otwarte od 8 do 18, gdzie każdy pacjent z powiatu może trafić. To są niezależne punkty w Czeladzi i w Będzinie. No i oprócz tego cała struktura, czyli oddział dzienny, zwiększyliśmy go z 20 do 35 miejsc, nie pamiętam dokładnie. No i oddział szpitalny. 2 oddziały szpitalne, ale jakby w jednym segmencie. Jesteśmy w trakcie konkursu, nasza oferta jest na ostatnim etapie oceny, przeszliśmy wszystkie te pierwsze etapy. Chcemy rozbudować nasz budynek psychiatrii, który jest tam za. Rozbudujemy o 2 skrzydła go. Złożyliśmy wniosek na 50 milionów, czyli inwestycja na 64 miliony z VAT. Czekamy na rozstrzygnięcie.
A mogę zapytać o poradnie leczenia uzależnień? Jakie są plany? Czy będzie kontynuować, czy...
Powiem tak, niewykonane, to ja się przyznam, nie? Ja kazałem zlikwidować to, dlatego że dopłacamy do waszej poradni. Ja kazałem zlikwidować. Oczywiście pani dyrektor, ona ma dobre serce, a ja mówię, dobra, nie wiem, jak to jest dobrym sercem, co innego wtedy trzeba mieć twarde, nie? Nie pokrywać nawet kosztów tej poradni.
Oczywiście,
tak, ale to nie wystarczy na pokrycie kosztów. I dlatego ja kazałem zlikwidować. No pani dyrektor powiedziała, że w ramach dobrej współpracy będziemy to prowadzić dalej. No i prowadzi. To nie są duże pieniądze, które tracimy, no ale sam fakt...
Było pytać? Było.
Sam fakt. Na razie prowadzimy. Na razie prowadzimy, znaczy powiem szczerze, ja uważam, że powinno to być, tak? I powinna być ta poradnia. Co prawda jest to zadanie własnej gminy. A jako zadanie własnej gminy powinno być 100% sfinansowane. I myślę, że państwo powinni sami wyciągnąć z tego wniosek. I to nie chodzi o te parę tysięcy, chodzi o zadanie. To jest tak, jak ja mówiłem o tych politykach, to jest to samo, nie?
My wyciągamy wnioski jako gminna komisja, będziemy się sami do siebie zwracać do pana burmistrza, żeby zwiększyć te środki, bo nie mamy do kogo odsyłać już tych naszych klientów z gminnej komisji.
Ja rozumiem, proszę zwrócić uwagę, państwo przecież, tak samo jak ja, znacie ustawę o najniższym wynagrodzeniu, która wchodzi co roku 1 lipca. Państwo cały czas utrzymuje się przez lata tą samą dotację. I muszę powiedzieć, że jak znam samorządy, to zazwyczaj historycznie, jak się zagląda w budżet roku poprzedniego, to ten nowy się zwiększa przynajmniej o wskaźniki jakieś. A tutaj nawet wskaźników żeście nie zachowali. I dlatego ja powiedziałem zlikwidować to. Natomiast rozumiem panią Aldonę, ale dobrze pani mi przypomniała, pani Aldona powiedziała, jak przyjdzie do pracy, przegadamy, jaka to jest różnica.
Ale my się postaramy.
Zwróćcie państwo uwagę, no wszyscy narzekają na tą ustawę o najniższym wynagrodzeniu. No my nie mamy wyjścia, tak? Panie pielęgniarki, jakbym nie dał 1 lipca podwyżkę, która jest uchwalona, bez względu na to, czy mi dadzą pieniądze na nią, no to będą protestować. Tu nie ma zmiłuj. Lekarze oczywiście zarabiają więcej niż najniższe. I tutaj nie ma problemu, ale głównie pielęgniarki, ratownicy.
Najniższa stawka pielęgniarki jaka to jest?
No powiem pani tak, że jak przeliczyłem, jestem sam w szoku. Jak przeliczyłem, że pielęgniarka, która ma pełne wykształcenie specjalizacji, po 1 lipca tego roku może zarobić 18 do 20 tysięcy miesięcznie. Każda z nich pracuje na 1,5 etatu, więc spokojnie wyciągają po 30 tysięcy miesięcznie.
Zły zarobek. To jest szok.
No.
Ale one też pracują po 8 godzin, czy
nie? Nie, oczywiście pracują w innej. Ja liczę te, które pracują i nocki, czyli 12. No to wtedy dochodzą im popołudniówki plus 50, tak? Setki święta, tak? Więc to im się nakłada do tych wynagrodzeń, które. Bo my cały czas w telewizji widzimy tam podstawowe, zasadnicze wynagrodzenie. Natomiast panie pielęgniarki mają dużo tych dodatków wynikających z pracy, tak? No one jeszcze się kłócą, że ta różnica między tymi wykształconymi a niewykształconymi jest za duża, wszystkie by chciały wszystko, ale zwróćcie uwagę, jak popatrzymy na kierunki pielęgniarstwa, no to nawet 55-56-letnie za 3-4 lata idą na emeryturę, oni idą na studia, żeby zrobić tytuł, bo wskaźniki do emerytury będą większe, nie? No wszyscy myślą, nie? Szkoda, że państwo tak nie myśli, nie? Wracając jakby, to podam jeszcze jeden taki szczegół właśnie. Wczoraj to była pani senator, wczoraj to było, nie? I też pytała, jak to jest, że my operujemy na zamknięto, a wszyscy inaczej, nie? Ja mówię, bo nikomu nie zależy. Bo w Polsce nikomu na niczym nie zależy. Czechy, bo profesor Przodek, o którym mówiłem, który uczy laparoskopii, jest Czechem. Skończył studia w Czechach i profesurę zrobił w Czechach. My go stamtąd żeśmy przyciągnęli. Ale tam płatnik wymyślił, no był już w Polsce po części, ale tak naprawdę no, w Czechach robił główną karierę. Tam płatnik w Czechach wymyślił, że jeśli po operacji na otwarto pacjent musi leżeć co najmniej 7 dni w szpitalu, a po zamkniętym, na przykład, przewlekli, nie mogę wypuścić go na drugi dzień. No to jest różnica 6 dni kosztów hospitalizacji. Koszt hospitalizacji jest droższy niż koszt w hotelowym. Bo na chirurgii na przykład wyjdzie to 1,5 tysiąca. Jeśli 1,5 tysiąca razy 7, to łatwo policzyć, to jest 10,5 tysiąca, tak? Sam koszt hospitalizacji. A za tą operację, dajmy na to, płacą 4. Czyli do każdego zabiegu zrobionego na otwarto trzeba dopłacić 6 tysięcy. U mnie nie. Bo ja na drugi dzień wypuszczam, jeszcze mam zysk z tego.
Kiedyś było tak, że się na siłę trzymało pacjenta, nie? Jak najdłużej, bo...
No i teraz tak, płatnik w Czechach przeliczył sobie, że ten na otwarto operowany musi wrócić do szpitala na zdjęcie szwów. Później rekonwalescencja, bo przecięte powłoki, no to trzeba się leczyć. Chorobowe 2-3 tygodnie, a może i 4. Jak dobrze udaje, to nawet 7. Po naszym zabiegu wraca do pracy. Po 7 dniach. No to oni sobie policzyli koszty. No państwo ponosi koszty zwolnień lekarskich. Powikłania, czas pobytu. No to oni wymyślili bardzo prostą rzecz. Za chirurgię na otwarto płacą 1,0, a za chirurgię na zamknięto plus 30%. Co w Czechach się stało? Wszyscy przerzucili się na laparoskopię. W Polsce do dzisiaj nikt tego nie wymyślił. My to wprowadziliśmy, choć nam nie płacą. Bo my liczymy, że nam się to w szpitalu opłaca. a wszyscy dalej na otwarto. Co za różnica? Już nie mówię o kobietach, nie? Które jak mają wybrać w ginekologię, nawet jak to jest drobny zabieg, ale jak ma mieć zrobione na otwarto i chodzi z blizną, no to przyjdzie tu, gdzie ma dwie dziurki. Malutkie. Albo w ogóle żadnej dziurki. No tak to jest, nie? Zamysł Państwo znacie, no otworzyliśmy szpital kliniczny, co też było wydarzeniem. Jesteśmy jedynym szpitalem powiatowym, który jest szpitalem klinicznym w Polsce. Wszyscy się zastanawiali, my tak, że kiedy nas, jak zarejestrują, czy nas zarejestrują. No okazało się, że szpital powiatowy może być szpitalem klinicznym. Współpracujemy z WSB, tak żeśmy ułożyli, że jednak nie będziemy obsługiwać innych uczelni, że skoncentrujemy się na jednej uczelni, żeby tu szykować kadrę, z niej wyłowić najlepszych i poprowadzić ten proces od początku do końca. Zajęcia kliniczne pierwsze, co prawda ci studenci już na pierwszych latach bywają w szpitalach na różnych zajęciach. Natomiast od tego roku, od października, zaczynamy już zajęcia kliniczne, czyli w oddziałach ze studentami. Myślę, że jesteśmy przygotowani, nie chcę jeszcze nam wyprzedzić paru rzeczy. Dotrudniamy kolejnych profesorów, żeby jeszcze zwiększyć potęgę tego szpitala, a zarazem przygotować kadrę do zajęć dydaktycznych. Marzy nam się i myślę, że pierwszy taki rzecz zrobimy. W Polsce nigdzie nie ma szpitala, który kształciłby tych, którzy skończyli staże podyplomowe i skończyli studia w zakresie operatywy. I my chcielibyśmy stworzyć 3 centra symulacji przy każdym oddziale operacyjnym, czyli przy chirurgii, ortopedii, ginekologii i okulistyce, czyli 4, ale te 3 pierwsze mogą być powiązane ze sobą. I pierwsze chcemy otworzyć okulistyczne centrum symulacji i będziemy uczyć całą Polskę. Na symulatorach...
To się wymarnuje na ministra zdrowia.
Nie chcę.
Ale wie pan, jaka by była wtedy służba zdrowia w całej Polsce?
Ale on nieźle
płaci. Miałbym tu wiceprzewodniczący, jeżeli zarabia, to Darek się tylko uśmiał.
Proszę Państwa, tak mnie widzą moi pracownicy. To prezes robi taki obraz zostałem. Powiem Państwu tak, ja prowadzę zajęcia też ze studentami. Jak mówię o ochronie zdrowia, czy jest w Polsce system ochrony zdrowia? Ja uważam, że go nie ma. Kolejne ekipy, zresztą to tłumaczę też studentom, bez względu na opcje, ja jestem apolityczny, bo kiedyś byłem pracownikiem NIK-u, jestem oddelegowany na urlopie bezpłatnym z NIK-u, więc jestem dalej całe życie apolityczny i dobrze mi z tym. I dobrze mi z tym, powiem, że bez względu na ekipę polityczną, nikt nie daje sobie rady z ochroną zdrowia. Odwiedzają nasz szpital, oglądają, patrzą, że można, ale tylko u nas. Ja mówię, że nie tylko u nas, bo jak popatrzymy na powiat, no to mamy Zagłębie, to mamy 2 szpitale, w którym się wiedzie dobrze. Nam szczególnie. No i ku zadowoleniu, rozumiem, Państwa, a zwłaszcza Państwa mieszkańców, a naszych pacjentów. Dziękuję Państwu bardzo.
To my bardzo dziękujemy za przedstawienie prezentacji. Bardzo dokładny opis. Przejdziemy do pytań. Ja mam pierwsze pytanie, jeżeli Państwo pozwolą. Dużo mieszkańców myślało, że będzie budowany ALESOR. Nie jako budynek, gdzie będą odbywały się, przeniesione będą poradnie, tylko jako SOR, więc już wiemy, że nie, ale co tyczy się naszych mieszkańców przede wszystkim? Może nam Pan powiedzieć o izbę przyjęć. Jak tam wygląda sytuacja? Jak taki zwykły mieszkaniec, który najczęściej jest tutaj, strzelaci do mnie Wam, który sam przyjedzie? Jak to wygląda tutaj?
No i właśnie to jest klucz, nie? Powiem Państwu, że to jest tak, że izba przyjęć i warunki, w jaki sposób jest kontraktowana, jest określona przepisami. Przepisy mówią tak, że ja muszę mieć na izbie przyjęć lekarza, bez względu na profesję, on może w ogóle nie mieć żadnej specjalizacji i to ma być jeden lekarz, no i jakaś pani pielęgniarka do osób. W związku z tym, że my się szykujemy do SOR, to jest co innego niż poradnie i to w ogóle o czym SOR to jest miejsce do zabezpieczenia pacjenta przed lub w sytuacji nagłej, przed przyjęciem do szpitala w sytuacji nagłej. Do SOR-u są duże wymogi i SOR musi posiadać po pierwsze na dyżurach i określone jakie branże, jacy specjaliści muszą być w SOR-ze i to tam jest chirurg, ortopeda, internista, określone są zawody, które są, plus medycyna ratunkowa. Najmniej na dyżurze sorowskim musi być dwóch lekarzy, jeden z części ogólnej, czyli zazwyczaj internista i z części urazowej chirurg lub ortopeda. My patrząc na przypływ pacjentów i ogrom pacjentów, których obsługujemy, porównałem nasz szpital i naszą pracę izby przyjęć z SOR-em w Zawierciu. My wykonujemy tą samą pracę i tą samą ilość pacjentów, co na SOR-ze w Zawierciu mamy. Co oznacza dla mnie, że potrzeba zwiększenia powierzchni lokalowej daje mi szansę na lepszą obsługę pacjenta. Stąd zamysł budowy SOR-u. Ale żeby powiedzieć coś ciekawszego. SOR i izba przyjęć to zryczałtowana kwota określona za każdy dzień. Różnica w skali roku w płatności Narodowego Funduszu w stosunku do izby przyjęć i SOR-u to 8 milionów złotych. 8 milionów złotych. Co zrobiliśmy my w związku z tym, że jesteśmy bogatym szpitalem? W cudzysłowie bogatym. Od roku prowadzimy izbę przyjęć jak SOR, czyli mamy triażystów jak na SOR-ze i zgodnie z wszystkimi wymogami. Dwóch lekarzy na dyżurze, do południa czterech. Przypominam, wymogi izby, jeden lekarz. Jeśli ja bym utrzymał dalej jednego lekarza, to myślę, że tutaj by była tragedia ze skargami ze wszystkim. Przy takim napływie pacjentów, jaki jest do naszego szpitala. Koszt, który ponoszę, a nie musiałbym go ponosić, to jest 2 miliony rocznie. Dodatkowy koszt, bo za niego nikt mi nie płaci. Ja to zrobiłem dla dobra mieszkańców, żeby lepiej ich obsługiwać. Nie uda nam się zwiększyć obsługi, bo nawet jakbym ściągnął tam kolejnego lekarza, to nie ma infrastruktury ani gdzie pracować, bo ta izba jest... Powiem tak, ta izba jest taka, jakby ten szpital przed moim przyjściem. Szpital się rozwinął, a izba została taka sama. No i teraz, tak jak Państwu powiedziałem, na sobie nie ma pieniędzy z KPO. My specjalnie budujemy budynek, w którym jest na dole SOR, bo nie chce mi się wierzyć, żeby nie poskładać pieniędzy, nie wiem skąd, że postawi piękny budynek, a w środku SOR będzie pusty, oprócz ścian działowych. Więc stąd apel do wszystkich. Wszyscy wspierajcie budowę SOR, abyśmy lepiej obsługiwali naszych mieszkańców. Powiat, gminy, ministerstwo i wszyscy politycy razem wzięci. Ja postawię budynek, jestem przygotowany do otwarcia SOR-u na drugi dzień. Po zakończeniu inwestycji.
Dziękuję bardzo, ale poradnia w Będzinie jeszcze jest, która jest normalnym poradnią dla dzieci i dla dorosłych, tutaj nie ma.
Jaka poradnia?
Taka poradnia nocno-świąteczna.
To jest całkiem co innego. My żeśmy uznali, że w związku z tym, że tutaj mamy izbę przyjęć, a patrząc na dwie lokalizacje i jakby będzie nie zwiększy, uznaliśmy, że nocną i świąteczną postawimy w Będzinie, aby zabezpieczyć tam mieszkańców, czyli większe miasto zabezpieczyć, bo tutaj zabezpiecza to izba przyjęć. W związku z czym dlatego jest nocna i świąteczna w Będzinie. Mamy oczywiście pomysł, jak to przebudować. Czekamy na pieniądze powiatu. Ja rozmawiałem ze starostą, że jeśli chce tam mieć lepiej, to ja z miłą chęcią.
Jest zabezpieczona okrągła kwota w budżecie powiatu, wiesz.
Ale to jest 10% tego, co nam potrzebujemy. Ale myślimy o tym, żeby jednak, nie, no to mogę zdradzić, że chcielibyśmy bardziej ożywić szpital ten drugi, żeby te przeciążenia z całego powiatu nie trafiały nam tutaj. Myślimy o tym, żeby mocniej uruchomić Będzin. Natomiast to wszystko zależy od środków inwestycyjnych. Mi też dzisiaj trudno powiedzieć, czy ja w trakcie roku uzyskam pieniądze na SOR. Bo jak uzyskam na SOR, to ja mam wtedy pieniądze na inwestycje w coś innego. Nikt w Polsce w sporu nie wybudował za swoje pieniądze. Nie wiem, czy będziemy pierwsi, ale wolałbym wybudować za państwowe, nie? Bo to jest państwowe ratownictwo, a nie Jorga.
To dokładnie jakieś jeszcze
pytanie? Ja mam jeszcze pytanie o izbę przyjęć, bo ona jest jeszcze taka
archaiczna, nieco.
Porawiecka. Tak. Takie słowo przyszło mi do głowy. Czy ona jest w zamiarze jakaś tam zmiana? I nie tylko chodzi mi o wizerunek, no bo wiadomo, że tam prędzej czy później to będzie gdzieś tam musiało być zrobione, ale chodzi mi też o zarządzanie pacjentami, kolejka, bo gdzieś tam wszędzie, czy jak się wchodzi do ZUS-u, czy jak się wchodzi do innych szpitalach, mamy jakieś te bileciki, a tu po prostu. A nie, nieszczęście miałem złamany kawałek kręgosłupa, tam na szczęście taką część, która ma mniejsze znaczenie. No i przechodzi człowiek między 8 a 12 i najczęściej kończy tak, że przechodzi o 9 i czeka do 13, 4 godziny. Nie wiadomo jak się, jakby nieefektywnie, znaczy może tak, z punktu widzenia lekarza jest to efektywne, z punktu widzenia pacjenta siedzę 4 godziny i czekam nie wiadomo
na co. To powiem panu, że jak ten uraz kręgosłupa był delikatny, to i tak się dziwię, że w 4 godziny ma
zadanie. To i tak było
niż, ja mówiąc szczerze, to powiem tak, no proszę państwa, po to, żeśmy wprowadzili właśnie, żeby nie było takiej dyskusji, jak teraz prowadzimy, system sorowski na naszej izbie. Bo na warunki tej izby są straszne i ona jest tak zaplanowana, bo ten budynek, który powstanie, będzie połączony na każdej kondygnacji ze szpitalem, co do kontaktu, i wtedy izba będzie przeniesiona, a część aktualnej izby będzie częścią SOR-u. Natomiast to jest tak, że po to są przepisy dotyczące triażowania i triażowanie nie robi lekarz, tylko robi ratownik lub pielęgniarka. Ona określa kolor pacjenta. Kolor pacjenta określa system obsługi i w jakim czasie. I jeśli jest zagrożenie życia, no to wtedy tam są określone działania, które oni mają wykonać. To cały czas jest kontrolowane. I jeśli ktoś jest w tym ostatnim poziomie, czyli nie zagraża życiu i zdrowiu, albo przyszedł po receptę, to może czekać 12 godzin. Obowiązek jest realizacja poszczególnych poziomów. I to jest tak, jak mamy na pierwszym poziomie, tym najostrzejszym sytuację, to nieraz ta polega się bardzo dobrze. To powiem panu tak, że ja rozumiem Kowalskiego, który przychodzi do kolejki i mówi, no kurde, czekam na tego ortopedę, bo nie ma, ja albo na chirurgę. Ale w międzyczasie przyjęto dwa ostre przypadki, które trzeba zoperować. I wtedy jest za mało tych, którzy są na dyżurach i ściąga się z izby tych do operacji na ostro. Powiem panu tak, że ja byłem zdziwiony sam. Pracowałem przedtem w szpitalach klinicznych, prowadziłem dwa szpitale naraz kliniczne. Chyba mam hoplę, ja ciągle coś więcej prowadzę. I powiem panu tak, że w głównych szpitalach klinicznych, czyli Ligota, Centralny Szpital Kliniczny, działający na ostro, tam operacje z chirurgii na ostro wykonywało się raz na kwartał. Ja nie znajdę dnia, w którym nie operujemy na ostro. Nie znajdę takiego dnia. A wykonujemy i 3 i 4 nieraz zabiegi na ostro. Napływ pacjentów jest ogromny i my to widzimy. Ja rozumiem, z czego to jest. Kiedyś wsiadał pacjent do karetki i mówi, tylko nie Czelać.
No tak.
A teraz kurwa wręcz przeciwnie, tylko nie Dąbrowa i Sosnowiec, do Czelaci. I ta nasza popularność też nas zgubi. To muszę powiedzieć szczerze, bo jak Kowalski ma trafić na operację, nie wiem, ostry brzuch i ma trafić do nie wiadomo kogo i nie wiadomo czego w ogóle zrobią, to chce przyjechać tutaj, mieć laparoskopowo zrobione i jutro jedzie do domu. To jest no niestety konsekwencja. Mamy problem, jak go widzę, stąd takie chodzenie za dyżurem, nie dlatego, że coś wymyśliłem, żeby lepiej obsłużyć pacjentów. Żeby mieć większe możliwości. SOR będzie miał, izba ma, nie pamiętam ile, z 250 metrów. SOR będzie miał 1200. No to sześciokrotnie więcej powierzchni, na której mogę zabezpieczyć pacjentów. W SOR-ze jest, mamy tak zaplanowane, że pacjenci już nie będą musieli, tak jak pan czekał w kolejce, jedziemy na piętro pana prześwietlić, tak? Wszystko jest w jednym poziomie zaprogramowane. Czyli na SOR-ze będzie TK, IMR i RTG. Nigdzie nie trzeba będzie jeździć. Wszystko w jednych warunkach obsługi. No to zmienia całkowicie sytuację, tak? Obsługi pacjentów. Łóżek do zabezpieczenia pacjentów dzisiaj mamy 5. Będzie kilkanaście. No to jest całkiem inny system. Dlatego tak apeluję, żebyśmy wspólnie wybudowali ten parter.
A proszę powiedzieć, a poradnie tutaj też będą w tym ciągu?
Powiem tak, mamy taki pomysł, ja go już zrealizowałem w Zawierciu, żeby nie mieszać części szpitalnej z części ambulatoryjnej. Czyli wyprowadziliśmy w Zawierciu wszystko, co było powyżej parteru, poradnie były na piętrach, wyprowadziliśmy do poziomu zero. I tutaj chcemy też tak samo zrobić. Mamy taki projekt, przygotowaną koncepcję. Jeśli znajdą się środki, a mają być ogłoszone, bo teraz jeszcze nie wiemy, kto będzie ogłaszał, czy sejmik, czy ministerstwo, to mamy taki plan, aby w poziomie zero były same poradnie, a od piętra w górę będzie tylko część szpitalna. Nauczyliśmy się to w COVID-zie też. Tak. Bo zwróćcie Państwo, że ci pacjenci zaczęli się mieszać, tak? A tak jest jednak rozdzielność szpitalna od trzeciej ambulatoryjnej. Mamy to w pomyśle, jak będą środki, to z nią będzie.
Ja mam jeszcze pytanie, jak mogę? Panie dyrektorze, ja rozumiem, że jeżeli na przykład jest jakaś taka, byłaby taka sytuacja typowo kryzysowa, że przez dłuższy okres czasu nie ma prądu, brak prądu. Rozumiem, że jest jakieś tam zabezpieczenie techniczne w postaci, wiadomo, oświetlenia i tak dalej, tak?
Tak, to jest wymóg w ogóle.
Agregaty prądotwórcze.
Tak, nie mamy agregatów, które by zabezpieczały cały szpital, nie? Bo to powiem tak, że jak sobie pomyślę, mamy co prawda podwójne zasilanie z różnych stron, to mamy zapewnione. Natomiast powinien być także część zastępcza, czyli agregat prądotwórczy. Mamy agregaty, ale one nie uciągną całego szpitala. W aktualnym przetargu, który jest w trakcie, mamy dodatkowy agregat prawie za 1 000 000 zł, który ma zabezpieczyć nam około 30-40% szpitala do utrzymania. Czyli myślę tutaj o salach operacyjnych, o JOM-ie, salach intensywnego nadzoru, tam gdzie potrzebna jest energia do wszystkiego, do tlenu, do pompowania, do każdego elementu i sale operacyjne. No tak będzie zabezpieczony szpital w 100%, to byśmy musieli wydać około 6-7 milionów. No nie mamy.
Chciałam się jeszcze zapytać, czy są jakieś planowane profilaktyczne zajęcia, spotkania z mieszkańcami na terenie szpitala?
Jestem do dyspozycji.
Nie
żartuję oczywiście. Powiem Państwu tak, że raczej nie prowadzimy działań profilaktycznych. Mamy tak dużo roboty w tej części nieprofilaktycznej. To jest domena samorządów. My oczywiście jesteśmy do dyspozycji, jeśli byśmy mogli w czymś pomóc. Natomiast myślę, że warto by było się zastanowić nad, zwłaszcza do Państwa, do samorządowców. My jesteśmy przygotowani do takich zamysłów dalekosiężnych. Nie na takiej zasadzie, że przyjeżdża mamobus i robi lepsze lub gorsze badanie mamografii. Sorry, nie. Myślimy o czymś poważniejszym. I możemy powiedzieć wam na przykład, zróbmy program wspólnie samorządy i powiat, na przykład program dotyczący raka piersi kobiet. Proszę zwrócić uwagę, Polska wymyśliła program i dobrze od 1945 roku do 1965 dla kobiet na mamografię. Co prawda większość kobiet nie korzysta, bo tylko tam 25-30%. A proszę powiedzieć, co się dzieje z kobietami od 20 do 45. To może wymyślmy wspólnie program. Ja wam go rozpiszę. Ja wam go przygotuję. I zróbmy na powiat ze wszystkimi gminami program przejściowy dla kobiet w wieku od 20 do 45. Ja wam wszystko opiszę, powiem co, jak. I zróbmy jeden program dla zdrowego powiatu. Albo kobiet bez raka w powiecie. Zróbmy program, popatrzcie co się dzieje w społeczeństwie. Największa dynamika otyłości jest teraz w Polsce, nie wiem czy wiecie. 62% na Śląsku, najwyższy wskaźnik w Polsce ze wszystkich województw, to osoby, które są z nadwagą otyłością. Co w tym zakresie robimy w Polsce? Odpowiem, nic. Czy fundusz może to zrobić? Nie. Bo fundusz mówi tak, żeby prowadzić pacjenta otyłego, to trzeba mieć zespół interdyscyplinarny z różnych specjalizacji.
Jak cukrzyca.
Cukrzyca jest łatwiejsza, powiem pani.
Ale pod względem, że się rozchodzi wszędzie.
Nie za bardzo zrozumiałem.
No, że cukrzyca dotyka skóry, narządów wewnętrznych, to jest wszechobecnie diagnostyka.
No, to, że dotyka wszędzie w organizmu, to prawda. Powiem pani, że otyłość bardziej dotyka wszędzie niż cukrzyca. A jednym z elementów otyłości jest cukrzyca. I jeśli chcemy dobrej profilaktyki, to wymyślmy program walki z otyłością na terenie powiatu. Ja zbuduję zespół interdyscyplinarny. Będziemy jedynymi w Polsce.
Jest teraz rządowa akcja, wczoraj była konferencja, zrób sobie selfie na schodach. Do tego się sprowadza.
Jeszcze raz, proszę, my możemy bardzo dużo. I wtedy zbierając może nieduże pieniądze, bo powiem, każde miasto ma jakieś tam 20, 30, tam 50 tysięcy na program profilaktyki. Ale wymyślmy taki program, w którym naprawdę w coś trafimy i zrobimy, dobra, zrobimy badania przejściowe u tych kobiet, bo to będzie dużo tańszy program. I wszystkie kobiety wolne od razu. Zróbmy, proszę bardzo. I nie wiem, ile na gminę by wyszło, ja mogę to poprzeliczać.
Spokojnie, to jest też zadanie powiatu i tu jakby najbardziej to...
Ja myślę, bo jeśli myślimy o programie, to naprawdę, jeśli każda gmina sama sobie będzie coś wymyślać, to nie daje żadnego efektu. Natomiast jeśli wspólnie gminy zasiądą i wymyślą jeden program, który można zrealizować i w tym roku mówimy, dobra, walczymy z rakiem piersi u tych kobiet, a w następnym zajmujemy się otyłością, albo otyłością dużą, albo nadwagą, przepracujmy to.
Albo nad nowotworami i tak dalej.
No akurat tu prowadzimy program, ale ja z miłą chęcią mogę to rozszerzyć, nie?
Wiecie, bo to też nie tak, wiesz, dobrze, to nie jest takie proste, bo to trzeba przez program, to trzeba dostać pozytywną opinię AOIT-u, nie? A więc...
Ty nie mówisz o finansowaniu przez NFZ. Ja mówię o finansowaniu z pieniędzy samorządu.
Ale to jest akcja profilaktyczna, nie?
No tak.
A zróbmy program, ale wtedy możemy finansowanie też pozyskać.
Ale no, Narodowy Fundusz nie da się na to. Narodowy Fundusz se przeliczył, że najwięcej kobiet na raka umiera w wieku takim i takim. To, czy tam jest 10% z okresu wcześniejszego, ich nie interesuje. To jest tak, jak dzisiaj bym spytał każdego ginekologa, ja zresztą tak rozmawiam z lekarzami. Dlaczego w Chamie przyjąłeś pacjentkę u siebie w ambulatorium, a nie skierowałeś na badanie piersi? Jeśli ona ma raka, narządów rodnych, to przecież ten rak może być konsekwencją raka piersi. Wie pani, to jest taka dyskusja. My pewnych schematów nawet musimy nauczyć. Ale jeśli państwo mówi, że od 45 roku, a co z wszystkimi innymi kobietami? Nikt tego nie robi. Ja wymyśliłem taki grant, będziemy teraz robić, może nie na dużą grupę, ale na terenie powiatu 150 wygraliśmy pieniądze zewnętrzne, nie jako szpital. I będziemy robić takie badanie przesiewowe. 150 pacjentek. Ale myślę, że to nie jest drogie badanie, bo każda pacjentka nie kosztuje nas 150 zł. Dobre USG, bo pacjentki w tym wieku USG powinny mieć, a nie mamografię. No to 150 zł to jest tak dużo pieniędzy. To policzmy, jaka jest populacja. Spokojnie i przyjmijmy, że 50% się nie zgłosi. To naprawdę nie są duże pieniądze, a przebadamy cały powiat. Wyłapiemy wszystkie raki, które są możliwe. I tak możemy sobie co roku wymyśleć jakiś program. Wspólnie państwo by musieli wymyśleć. Koordynatorem niech będzie, nie wiem, powiat, że zbiera i mówi, dobra, robimy program. I zróbmy co roku dla jakiejś grupy społecznej coś. Określmy sobie profil i zróbmy wspólnie, bo wtedy taniej wychodzi takie badanie, tak jak się wspólnie wymyśli i zrobi, nie?
Bardzo dobra myśl.
Wiemy.
Myśmy robili w tamtym roku taką urologiczną akcję jako powiat. Tam było około 100 mężczyzn objętych taką akcją z jednym z podmiotów leczniczych i tam było właśnie USG, PSA, badanie z krwi było i tak dalej, nie? I też kilka świeżych takich tematów zostało wychwyconych. Chyba z 20 tysięcy nas to kosztowało wtedy, nie?
No, dlatego ja mówię, to nie są duże pieniądze. Natomiast jak się skumuluje z kilku gmin i z powiatu, to można naprawdę fajne badanie przesiewowe zrobić dla pacjentów. A my przy okazji jeszcze naukę z tego zrobimy.
Na pewno jest to lepsze niż akcje profilaktyczne, gdzie ciągle komuś tam krew zbadamy, no, tym seniorom, którzy i tak sobie badają ten cukier, nie? Nawet ten nasz dzień zdrowia, to się od tych ja przeznaczamy, to...
Bo pan dyrektor mówił, że wykona dodatkowy oddział urologiczny, tak?
Tak, tak.
A czy pan ma w planach inne jakieś dodatkowe oddziały do tego szpitala?
Nie, nie widzę takiej potrzeby. Patrząc na rynek usług medycznych, widzę, co jest potrzebne nam do profilaktyki całej, żeby zamknąć pacjenta. Oczywiście kiedyś myśleliśmy o neurochirurgii, ale organizacja oddziału neurochirurgii i samego sprzętu do neurochirurgii jest tak droga, że jest to nieopłacalne. Natomiast tu myślę o tym otwarciu tego oddziału, aby wypełnić robota jakby w całości. I tutaj akurat te trzy kierunki są idealne. Otwierając oddział neurochirurgii, trzeba jednostkowo dla danego oddziału ponieść większe koszty niż dla tych trzech. Stąd jakby ekonomicznie to przeliczone jest. Mamy te oddziały neurochirurgii, no i tu Święta Barbara wcale nie zła, bo tam zresztą historycznie są dobrzy neurochirurdzy. I myślę, że powielanie takich oddziałów, które są mocne, kilka w województwie, a jest, bo i Ligota ma, GZM ma neurochirurgię i Ligota ma, czyli trzy mocne neurochirurgie według mnie są wystarczające na populację, która jest potrzebna. A tu trzeba bardziej to, co jest, wymyka się jakby i nie mamy zabezpieczenia. Na oddziale niestety w tej części urologii mamy złe zabezpieczenie. Ja podpisałem co prawda umowę dla szpitala z Mazowią, czyli z tym szpitalem urologicznym na Szczeleckiej. Znam pana profesora Mora od iluś tam lat. No i oni nas zabezpieczają. Ale ja to widzę, że to... Oczywiście obsługują naszych pacjentów, ja mam gdzie ich przekazać, ale my już wykonujemy tak dużo różnych zabiegów, że te profesje się nakładają i na przykład w ginekologii, w guzach rozrzutowych czy w chirurgii często jest potrzebny nam lekarz, urolog, który stanie równoczasowo do zabiegu. Ta urologia idealnie pasuje.
Uroginekologię wtedy też byście rozważali?
My już dzisiaj robimy, nie? My już robimy uroginekologię, natomiast myślę, że na pewno by się rozszerzył wachlarz. Pacjentki zazwyczaj z rakami to narządów rodnych, zazwyczaj to jest tak, jak jest duży rak, że obejmuje nie tylko część rodną, ale także i urologiczną. To mówi o zakresie zabiegów. No, na razie dajemy sobie radę, bo tak jesteśmy mówieni ze Szczelecką, że jeśli potrzebujemy urologa i wiemy, że naciek jest na przykład na część urologiczną, to do nas dojeżdża urolog. Zresztą mamy konsultacje urologiczne także zapewnioną przez nich.
Dziękuję bardzo. Myślę, żebyśmy tutaj jeszcze spędzili 2-3 godziny i byśmy tego tematu jeszcze dogłębnie mogli posłuchać.
Ale ja jestem tutaj za darmo. Ja z nią
Znaczy, bardzo dobrze, że się spotkaliśmy. Myślę, że samorząd ogólnie gminny powinien widzieć te problemy, a przede wszystkim to, w jakim kierunku szpital idzie, jeżeli się rozwija. To jeżeli to jest na naszej gminie, też oczywiście gmina partycypuje te koszta, tak jak CUS teraz, przez to, że jest w mieście naszym szpital. Więc bardzo dziękujemy za zorganizowanie dzisiejszego posiedzenia komisji. Jest nam na pewno niezmiernie miło. Bardzo dobre pomysły pan podał. Myślę, że do większego grona trzeba by było o zapytanie, jak innych gmin, bo jeżeli coś takiego mogłoby nawet powstać,
żeby to było między
gminy. Ja chciałbym się uprosić, że nie zaprosiłem Państwa na szpital, ale Państwo są dużą grupą.
Za rok tak, tak,
w tygodniu jest to trudno. Tak. Zrobić.
Jesteśmy ogólnie bardzo otwarci.
Ja oczywiście, jak Państwo by sobie zażyczyli jakąś taką, żeby dotknąć te szpitale jakby odpoczywki, no to musiałby być wolny dzień. Czyli, że ja mam mniejszy obrót szpitalny, nie przeszkadzam w pracy i grupa już taka większa, bo jak to jest jedna, dwie osoby, nie ma problemu, ja mogę przeprowadzić.
No, no, ja studentów przebieżam.
Jak jest to już 10 osób, czy więcej, to trudno chodzić między pacjentami.
Także u nas studentów.
Natomiast miłą chęcią, jak kiedyś Państwo zdecydujecie, możemy pokazać szpitale jakby od podszewki, pokazując jak naprawdę ten proces.
Oby indywidualnie każdy z nas
powiedział. Nie, nie, mogę Państwa zaprosić grupowo, ale to by musiała być wtedy.
Ale chodzi mi o przesłanie.
My jesteśmy otwarci na przyjęcie wszystkich.
Nie, dziękujemy bardzo. Nie mamy oczywiście żadnych materiałów sesyjnych, sprawy różne, myślę, że...
Ja miałam jedną sprawę różną.
Tak, panie Łukaszu.
Tak, do pani burmistrz. Koło naszego CPN, Orlenu, przepraszam, CPN to był kiedyś, ta trawa już jest taka metrowa, jakbyśmy pogonili tam generalną dyrekcję.
Kości generalna, dzisiaj widziałem koszul, tak? Także jadą po kolei. No tak, tak.
Bo jest dramat tam.
Próbujemy skoordynować to koszenie w mieście.
To jest bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, dlatego szczególnie.
Ale Państwa mikciarska wiedzę, teraz ja sam
dostanę. Ja mogę nawiązać jeszcze, ja jeszcze tylko zwrócić uwagę, patrzę tylko 5 sekundek, zwrócić uwagę, w następnym miesiącu wypada nasza komisja Boże Ciało, nie spotykamy się w Boże Ciało, zostawiamy ten temat na dzień wcześniej, czyli 18 czerwca, wiadomo, godzina 14.30. Tak.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że taki fachowiec, bo jest pan, no, no dla mnie to jest mega, pan ma mózg, mega pomysły i w ogóle pan czuje ten temat, chce pan dalej jeszcze jakieś tam pomysły rozwijać. Ja myślę, że nasza komisja chętnie spotka się za rok, bo znowuż może się coś urodzić. My jako Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Polityki Społecznej dołożymy wszelkich starań, żeby tych pieniążków wam dołożyć na ten parter, o którym pan mówił, może się uda. I tak jak powiedziałam, no ile możemy, tyle będziemy wspierać, tak? Natomiast tu progres jest niesamowity, bo ja też jestem akurat radną z dzielnicy Piasków i docierają do mnie takie sygnały, no niesamowite, że zarówno z zewnętrznej tej części szpitala, jak i fachowców, no, no jest coś niesamowitego, tak? Natomiast tu, tak jak mówię, gdyby był taki minister zdrowia dla całego kraju i to teraz mówię tu poważnie, to wydaje mi się, że ta służba zdrowia wyglądałaby zupełnie inaczej i taka osoba jest potrzebna, bo pan czuje ten temat i takich ludzi więcej i fachowców. Natomiast no, jest tragedia w przychodniach, bo niektóre przychodnie na przykład na Piaskach, przychodnia Medical jest świetną przychodnią i z zewnątrz i od środka, natomiast niestety no, tam dyrektor jest do niczego, bo nie dba w ogóle o kontrakty. No ja wiem, że za tym trzeba jeździć, tak, bo tu trzeba się poświęcić i szkoda, bo uważam, że styczność nasza bezpośrednia z tymi lekarzami jest poprzez poradnie, no i tutaj by trzeba było zrobić jakiś progres. Szkoda, że pan tego nie może zrobić.
No, POZ powinien być filarem tak naprawdę systemu, a jest kulą nogi, nie? I też często ten pacjent,
który... No, wszystkie prywatne gręga.
No, i teraz ten pacjent, który tutaj czasami zalega...
To jest tak, no, mamy jakby popatrzeć na POZ, my weszliśmy w konkurencję z POZ-ami na przykład w Zawierciu, bo jak ja przyjąłem Zawiercie, to tam większość pacjentów była w POZ-ach szpitala. Ja bym powiedział, gdzieś tam około 40-50 tysięcy skomasowanych. No to my nad tą częścią możemy pracować. Tutaj wszystko jest prywatne i tak naprawdę wpływu nie ma. My możemy powiedzieć, dobra, my zabezpieczymy specjalistykę i my ją staramy się cały czas poprawiać. Tak jak udało się poprawić w Będzinie przychodni, ona już jest tak, i myślę, że kadrowo, to tutaj też poprawiamy. To są ciężkie kroki, nie chcę tu mówić, bo nie chcę dotykać jakby niektórych ludzi, ale na przykład wymieniliśmy ostatnio, w ostatnich dniach całą poradnię okulistyczną tutaj. Czyli podziękowaliśmy no, zasłużonym lekarzom, którzy już sami chyba mają zaćmy, nie widzieli nic, więc podziękowaliśmy im za pracę, daliśmy młodzież, która widzi. No i tak po kolei, krok za krokiem, ale ta specjalistyka, myślę, że dobrze rozwinięta specjalistyka pozwoli na to, żeby od tego POZ-u, jak już trafi pacjent do nas, że on będzie zabezpieczony dobrze. Bo myślę, że w specjalistyce nie proskoczy nam żadna przychodnia, która jest. Także zapraszam do naszej specjalistyki. Jeśli Państwo widzicie jakieś potrzeby w tej specjalistyce, że coś trzeba było rozszerzyć, oczywiście też jesteśmy otwarci na dyskusję. POZ-y niestety zostaną w rękach tych, których ich mają i albo leczą lepiej, albo gorzej. Ja mogę powiedzieć, że gorzej, bo widzę skierowania, jakie są do nas. I część, myślę, że tych, których wyrzuciłem ze szpitala, poszło do POZ-ów. Więc spotykamy się z nimi dalej. Tam ich przyjęli z godnością, a my teraz z godnością musimy te bzdury czytać. No i kontynuować leczenie. No tak to jest.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Niemożliwe stało się możliwe.
No ale to takie wizjonerskie.